Lecę, obracam się, mam 200 na godzinę i myślę sobie, za chwilę wejdzie twardy i to będzie koniec. To uczucie jest trudne do opisania. Wiem. I teraz nagle uderzenie jedno. Ta cisza charakterystyczna, bo leci, odbija się samo. Wiesz, ile to trwa? Drugie uderzenie. Trzecie. I nagle dynamika uderzeń spada. Czwarte, piąte i wiesz, Boże, będę żył. Kiedyś zapytałem Colina, no bo on miał niestety przygodę, kiedy wjechał w ludzi. Mówi, Colin, no jak to jest? Miękko. No Hołek, weź tam se coś, zrób w tym ryju, no bo jak ty wyglądasz? Przecież ty sprzedajesz tego ryja w jednej reklamie czy w drugiej. Mówię, chłopaki, a to wszystko, co to jest namalowane, co ja przeżyłem. I bolało, i byłem szczęśliwy. Jednak mam więcej tych zmarszczek od śmiania się, od tej radości z życia, niż tego, że jestem smutną gębą, która gdzieś tam przegrywa, bo przegrywam też. I to sromotnie, i to z wielkim bólem. Ale ta sztuka, i jeszcze raz się podniosę, i jeszcze raz stanę, i jeszcze raz się z tym zmierzę. Przejechałem 11 Dakarów, byłem gościem, który był w Afryce, w Ameryce Południowej, teraz w Arabii Saudyjskiej. Już niewielu zostało tych, którzy te trzy lokalizacje Dakaru przejechali. No to się napatrzyłem. Były Dakary, że no, 4-5 osób odchodziło. Co Dakar? Co Dakar? Jak stajesz na starcie i masz te 5, 4, 3, 2, 1. Nie ma wtedy przejażdżki. Nie ma. Zęby zaciśnięte, wilk. Zęby już spiłowane mocno, bo stary wilk, ale sierść najeżona i do przodu, pazurami dretą ziemię, żeby jeszcze metr dalej, jeszcze i na koniec spoglądasz, a ten łeb drugiego wilka jest troszeczkę za tobą. Wygrałem.
Krzysztof Hołowczyc, cześć.
Cześć.
I przed podcastem już mi wspominałeś, że oprócz rajdów zajmujesz się już trochę sprawami biznesowymi.
No, jak to większość moich kolegów, bo szczerze mówiąc, jak się przyglądam na te duże nazwiska w motorsporcie, to większość z tych ludzi bardzo dobrze sobie daje radę w biznesie z prostej przyczyny, że po prostu rajdy wymagają ogromnych nakładów i trzeba być i dobrym organizatorem, i w pewnym sensie zajmujesz się rzeczami, które no, mają dużą szerokość, czyli serwis, zdobywanie części, jakieś remonty, różne rzeczy, które na koniec powodują, że musisz wykonać wiele czynności, żeby finalnie stanąć na starcie i powiedzieć, jestem gotowy i teraz robię to, co kocham.
Mhm. Ja się kompletnie nie spodziewałem, że to są aż takie pieniądze. Ja mogę powiedzieć, o jakiej kwocie mi powiedziałeś?
No tak, tak. No wszyscy, którzy są w motorsporcie, to dobrze wiedzą, że na przykład taki Dakar z jakimś nawet nie za dużym cyklem przygotowawczym to jest około miliona euro. Mówię oczywiście o tym poziomie, że ścigasz się o wszystko, że nie jedziesz tam się przejechać, żeby być 10, 15, 17 czy w jakiejś klasie wygrać, tylko żeby walczyć o zwycięstwo w rajdzie.
Mhm. Milion euro to musi być ogromna ilość pracy, żeby pozyskać tych wszystkich sponsorów.
Tak, to prawda. To nie jest na pstryknięcie. To trzeba gdzieś coś prezentować. To trzeba mieć później ten zwrot odpowiedni, bo przecież wiadomo, że poprzez media, poprzez różnego rodzaju marketingowe sytuacje te pieniądze się zwracają. No tak mogę się pochwalić, że w tym roku, mimo że sportowo, no ten rajd na drugim odcinku został przegrany, no bo mieliśmy ten wypadek, ja się pogiąłem całym, Michał, chciałem powiedzieć, Łukasz też i w zasadzie tu sportowo było po wszystkim, bo straciliśmy 30 godzin i później jechaliśmy tylko dla wielkiej orkiestry, ale ekwiwalent medialny, który wyprodukowaliśmy, to 20 parę milionów. Także myślę, że to jest taki wskaźnik, który mówi, że trzeba jechać do końca, że trzeba robić swoją robotę, bo ja tak szczerze mówiąc miałem taką kontuzję, że nadawałem się tylko do domu i trzeba było jechać i powiedzieć dość, do tej pory mam skutki, do tej pory jest problem, do tej pory zastanawiam się co dalej, bo jeszcze nie wsiadłem do rajdówki i czekam na tą wielką dziurę, bo zawsze jest ta wielka dziura i wtedy wszystko wiesz o swoim organizmie, czy jest gotowy, czy nie. Albo tąpnie i zaboli, tak jak to na Dakarze każdego dnia przeżywałem, bo po ciężkiej pracy mojego fizjoterapeuty, który naprawdę cudów dokonywał na rajdzie, wydawało mi się, nie, no już teraz dam radę, już jest okej. Okay. Pierwsza dobra dziura i grzecznie zwalniałem i ta pokora do bólu, który zawsze ośmieszałem, mówię, ból to jest dla tych, co się boją.
Dla frajerów.
Ja jestem mocny. Ale niestety grzecznie schyliłem główkę przed bólem, a bardziej później chyba od te trudne momenty, czy najtrudniejsze w rajdzie, kiedy wyprzedzają cię ludzie, których, jak to się mówi, jedną ręką golisz, a musisz grzecznie głowę schylać, zjeżdżać im na bok, bo oni po prostu się nie boją tej dziury, która dla ciebie przyniesie zaraz tak ogromny ból, że po prostu nie dasz rady i to jest straszne. Jechanie w takim... Ja zupełnie miałem inny Dakar. W zasadzie to był 11 Dakar, a kompletnie nowy, bo nagle przeżycia, których wcześniej nie miałem. Musiałem schylić głowę, musiałem robić dobrą minę do złej gry, że dam radę, że przejadę, że jestem silny, a w środku byłem takim no, biednym chłopcem, który chciał tylko przeżyć, przetrwać jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden kilometr. Często mówiłem do Łukasza, Łukasz, ja już nie dam rady, musimy zjeżdżać.
Aż tak było?
No, potworny ból, jakaś tam dosyć potężna kontuzja tej szyi.
Przeciwbólowe?
No, ja jestem znowu właśnie, widzisz, to jest kolejny temat. Ja jestem przeciwnikiem wszelkich środków przeciwbólowych. Co ja? Nawet jak gdzieś tam jakieś operacje robiliśmy, no bo wiadomo, że w moim ciele się różne mechaniczne historie dzieją, które trzeba naprawiać. No i tak zawsze po operacji dostawałem całe zestawy przeciwbólowych środków. Mówię, nie, siostro, w życiu, nie biorę.
Ale na znieczulenie się zgadzasz?
No, nie da się gościa grzebać mu w brzuchu, jak się go nie uśpi, także wiesz, tak jak
są mi... tacy ludzie, którzy chodzą do dentysty i się nie zgadzają.
A nie, no dentysta absolutnie. Nie, no proszę cię, dentysta to żaden zabieg, no to jest prosta robota. To dentyści, którzy ze mną pracują, wiedzą dokładnie. I
nie bierzesz znieczulenia.
Nie, nie biorę, no po prostu wiercę i przecież to jest ból, który jest do przetrwania. No, gorszy jest, wiesz, no jak musisz gościa otworzyć w bebechach, zajrzeć mu tam do środka, no to trudno wtedy. Przekonuje mnie u doktorów jedno stwierdzenie, ale spaprać coś można, jak pan się ruszy, czy coś się wydarzy, no to dlatego czasami się zgadzam. No inaczej, jak są poważne operacje, no nie da się, gościa się po prostu usypia, jest jakaś narkoza, czy coś takiego, no i wtedy grzecznie.
Ja miałem takie sytuacje, że mi dentysta wbijał igłę tam w podniebienie, to się tak skręciłem głową, że mu igłę wygiąłem i on właśnie mówił, że to tak nie może być.
No właśnie to są te elementy, które trzeba opanować, ale jestem do bólu przyzwyczajony. Parę razy takie miałem historie, potężne historie, jeżeli chodzi o ból. Ogromne doświadczenie. Przeżyłem ból, który wydaje mi się, że nigdy więcej nie dałbym rady przeżyć, no ale nie było innej możliwości. Po prostu musiałem to przetrwać.
Jaka sytuacja?
Rajd Egiptu to taka historia, którą opowiadam na swoich speechach motywacyjnych, kiedy gdzieś tam jakaś firma zaprosi i próbuje ludziom przekazać, że nasze możliwości są w zupełnie innym miejscu. Możliwości przetrwania, możliwości takiego przeżycia swoich słabości są w kompletnie innym miejscu niż sobie wyobrażamy. I to jest ta historia. Na rajdzie Egiptu już wtedy jeździłem z Jean-Marciem Fortenem. Taki kawałek fajny, prostej, gdzie jest zawsze taki moment, bo na Dakarze, czy na tych wszystkich rajdach terenowych, długich, bo to był 7-dniowy rajd, myśmy się wtedy już po 5 dniach ścigali o zwycięstwo, końcówka rajdu. No i przewaga nasza, byliśmy z zawodnikiem w 1,5 minuty, w rajdach terenowych to jest bardzo blisko, to jest w każdej chwili każdy z nas mógł wygrać, więc jechaliśmy w zasadzie wszystko, więc ta koncentracja ogromna powoduje, że nie masz takich momentów, żeby odetchnąć i nagle Jean-Marc dyktuje 3,5 clear, 3,5 czysto, czyli 3,5 kilometra surfuje między takimi małymi wydemkami i to jest ten moment takiego nabrania oddechu. No wiadomo, biorę sobie rurkę, piję z Camelbaga, do tego Jean-Marc widzę coś tam sobie w GPS-ie.
Z Camelbaga, czyli masz wodę na plecach?
Tak to nazywamy, ale to są w tej chwili już jakieś termosiki, które gdzieś stoją. Kiedyś rzeczywiście to były takie za siedzeniem worki wiszące. Mhm. I tam były napoje, ale teraz już jest coraz lepiej, bo to są specjalne, chłodzone, takie coraz lepsze. Ja w pewnym momencie nawet, to już taka dygresja, miałem rurkę, znaczy miałem guziczek na kierownicy, żeby nie ciągnąć, bo to wcale nie jest łatwe. Jestem słabym ssakiem, jestem ostatnim ssakiem. Zawsze się mama śmiała, że ja nie chciałem mleka z cycuszka pić, tylko musiałem zaczynała łyżeczką mi dawać, także ja już jestem chyba takim lekko nowym gatunkiem.
To jest prawdziwa historia?
Tak, tak, tak. Tak. Znaczy, to jest opowieść mojej mamy, no więc zakładam, że na pewno prawdziwa. Ale wracając do tego Egiptu i do tego momentu, kiedy Jean-Marc zobaczył w GPS-ie jakieś tam namiary, widzę po ruchach, że wszystko jest dobrze, że jest spokojnie. No i takim z lewej, z prawej, między tymi wydemkami jadę. Prędkość 110, 100 na godzinę, no bo na takim piachu nie ma łatwego przełożenia tej nawet ogromnej mocy silników, czy to 5-litrowe duże silniki. Także 100 na godzinę dla rajdowca to nie jest jakaś ogromna prędkość, ale sobie skręcam, rzucam, wychodzę za takiej wydemki, a przede mną dziura, no, większa od twojego studia, na szerokość jeszcze drugie tyle i wysokość i tak. I wiem, że to scena kończąca, no bo jak ja mam 100 na godzinę i tam wpadam do środka, no to fizyka jest fizyką, że będzie bolało. I taki odruch, wiadomo, krótkie uderzenie hamulcem. Za chwilę widzę po prawej takie jakby przewyższenie, skocznia. Wiesz, jeżdżę na motocyklach crossowych, więc gaz, ciągnę za kierownicę. W samochodzie to nie jest najlepszy efekt, ciągnąć za kierownicę, nie za bardzo daje, ale ten samochód się wybija. Wylatuje w powietrze, dolecę. No takie uczucie, będzie dobrze. Uderzenie w przeciwstok, w tą drugą jak gdyby część tej dziury, wiesz.
Przodem czy w ten sposób?
Podłogą. Podłogą. Potężne uderzenie. Uderzenie w stylu, wiesz, żeby najprościej to wytłumaczyć, łopatkę taką weź i uderz w piach. To jest takie pum, tak stanęło. I tylko słyszę, jak w środku chrupnęło, tak jakby ktoś złamał...
W środku ciebie.
W środku mnie gałąź, taką suchą, taki trzask i nie oddycham. Jean-Marc wyje, jakby...
Zatrzymaliście się w miejscu?
W miejscu, ale wiesz, odbił się ten samochód. Wiesz, to bo takie, no, może nie w miejscu, bo pewnie by było dużo gorzej, ale takie oderzenie odbiło i on przeskoczył. Ale wiesz, te pierwsze uderzenie, no potężne. 2 LG pewnie wygenerowaliśmy. Teraz w nowych rajdówkach już byśmy wiedzieli, ile G, bo są...
Mierniki.
Bo są mierniki, tak. Ale wiesz, odbiło i ten samochód jedzie. I tak nie mam powietrza i myślę sobie, koniec. Tak wygląda koniec. Jean-Marc wyje, bo jemu coś w lędźwiach przeskoczyło, w kręgosłupie lędźwiowym. No i odruch, bo już parę lat na wydmach, nie stajesz byle gdzie, więc szukam na tym bezdechu takiego przewianego kawałka, wjeżdżam na ten szczyt i gaśnie światło. I
mdlejesz.
I można by powiedzieć, że to koniec historii, no bo w takim momencie, wiesz, jak nie masz oddechu i ten moment, kiedy otwieram oczy i kiedy zaczynam oddychać, to jest coś niesamowitego. To jest, słuchaj, ta przemożna chęć życia jest wtedy tak ogromna, to jest taka siła, tak bardzo chcesz żyć. Wtedy ten świat, o którym się mówi, że przewijać się, rodzina, coś, to naprawdę jest. Ja bym chciał być z wszystkimi, chciałbym ich przytulić, pokochać, jakoś wyjść z tej puchy rozgrzanej. Wiesz, no tysiące, kłębią ci się tysiące myśli. Musiało być krótko, bo Jean-Marc dalej wyje jak zażenane zwierzę, tam z boku, bo go strasznie boli. I następny flash, jaki pamiętam, to już jestem za samochodem, czyli się wygramoliłem jakoś przez
tą klatkę. Czyli mogłeś chodzić.
No, przelazłem, siedzę oparty o koło. Wiesz, gdzieś musiałem znowu z tego bólu, bo wiesz, te uczucie, jak nagle zaczynasz brać powietrze, jest niesamowite. To jest coś cudownego, że każdy ten oddech, wiesz, że jak to, będę żył, będzie dobrze. I siedzę przy tym kole, Jean-Marc na czworaka do mnie przychodzi i tak mówi, włóż mi dyski. Zaczyna tak moje kolano nastawiać, ja nie bardzo wiedziałem, o co chodzi, no bo on w końcu mówi po francusku, ja po polsku, porozumiewałem się po angielsku, więc mówię, może mój angielski nie jest najłatwiejszy, ale on tak patrzy na mnie, no taki jesteś biały bardzo, co tobie, gdzie, może ja tobie włożę te dyski, nie? Także, no, okazało się, że 2 kręgi zmiażdżone, 4. i 5. piersiowy. Jean-Marc to zauważył, że nie wyglądam najpewniej, więc najtrudniejszy moment, warto to przekazać, bo w każdym samochodzie rajdowym, takim w cross country, w super dużych rajdach jest guzik, którym informujesz, że masz potężną przygodę, ale niestety, żeby nie naciskali tego guzika co chwilę, bo im się zabolało, czy wody zabrakło, rezygnujesz z rajdu. Jeżeli naciskasz ten guzik, przylatujesz startuje pomoc i rezygnujesz z rajdu. Co ciekawe, idzie to do satelity, a biuro, które to obsługuje, jest w Paryżu, tego rajdu. My jesteśmy w Egipcie, w Paryżu ktoś decyduje, czy ta karetka, czy ten helikopter. Za 40 minut przylatuje helikopter. Świetny pilot. No to jest, kocham tych pilotów w ogóle na Dakarze. Nad tymi wydmami przeleciał, obejrzał nas, zrobił kółko i znalazł miejsce, gdzie wylądował takim lekkim skosikiem. Pamiętam, biegną ci lekarze, obserwują nas, robią różnego rodzaju, wiesz, no tutaj ciśnienie, coś, rusz się, mówią, sorry chłopaki, nie możemy was zabrać, bo mamy motocyklistę w stanie ciężkim w helikopterze, wy tu przetrwacie, macie wodę, macie dwie fiolki, żeby nie bolało, macie te fiolki sobie jedną, drugą za, my będziemy za 3-4 godziny, bo musimy do Kairu polecieć, zostawić motocyklistę, wrócimy po was.
Wypiłeś tę fiolkę?
Dwie.
Słuchaj,
huknąłem tą fiolkę. Jakie kształty wydm. Co ja tam w tych wydmach widziałem.
Była morfina?
Krągłości widziałem. Widziałem piękne kształty. Naprawdę. W zasadzie w pewnym momencie Jean-Marc wstaje i tak, co za idiota ten guzik przycisnął. To może spróbujemy jeszcze skończyć ten OS. Te fiolki dobrze działały, naprawdę. W zasadzie wstałem ja na Johna Wayna, Jean-Marc troszkę inaczej skrzywiony, do tej rajdówki. Na szczęście rozum był, wsiedliśmy do rajdówki, zapaliliśmy ją. Rozum był na tyle duży, że jednak zrezygnowaliśmy z jechania dalej w odcinkiem specjalnym. Jean-Marc znalazł najkrótszą drogę do obozu. 100 kilometrów, ja złamane dwa kręgi, on dysk na dole w kręgosłupie lędźwiowym, jak te fioleczki działają. No i przyjechaliśmy do obozu, wiesz, w takich rajdach są szpitale polowe, więc mnie szybko prześwietlili i mówią...
Jak wyglądała ta podróż w takim razie? Nie, zero bólu, po prostu sobie jechaliście?
Trudno mi w tej chwili, wiesz, z tej perspektywy, na pewno bolało, no bo jechaliśmy grzecznie i powolutku, w końcu znaleźliśmy jakieś takie dojazdowe drogi, no trudno powiedzieć, że na pustyni są drogi dojazdowe, no ale najprostszą metodą, że Jean-Marc jest świetnym pilotem, więc dojechaliśmy do obozu i jakoś przetrwaliśmy, aczkolwiek to się dopiero zaczyna ta historia o bólu prawdziwym, wiesz, bo zrobili mi prześwietlenie, musisz jechać do szpitala, niestety noc jest, helikopter już nie poleci, także pojedziesz karetką. Niestety mamy pewien problem, bo w karetce już leży miejscowy, który trochę krwawo kaszla, ale nie martw się, położymy was nogami do siebie, bo to tylko jest jedno łóżko w karetce, żebyście się nie zarazili od siebie. Ja mówię, nie wiem, czym ja go mam zarazić, ale ja, jeszcze fiolki działały, i ja to se jutro z ciężarówką pojadę do tego szpitala, nie ma problemu, podpisałem stosowne kwity, że na własną prośbę to robię. Szczerze, nigdy w życiu większego błędu nie popełniłem, bo w zasadzie z tej pomocy lekarskiej się wyłączyłem.
Oni chyba nie powinni pozwolić ci tego podpisywać, jak jesteś naćpany po prostu, bo to prawdopodobnie
wiesz,
dostałeś...
Czy oni wiedzieli, że byłem naćpany? Wiesz, to jest duża organizacja. Jedni dawali... No, trudno mi w tej chwili określić, jaka była... Ja po prostu się twardo powiedziałem, przecież mam dobrą ciężarówkę, mamy łóżko w tej ciężarówce z tyłu, przecież tam... To mnie zawiozą. No i do namiociku jeszcze opowieści, jak to skoczyliśmy, jak to było tak. No szkoda, że ten rajd przegrany. I słuchaj, następnego dnia bardzo rano ten obóz rusza, bo cała karawana jedzie dalej. Ci ciężarówką chłopaki przychodzą. Wyłaź. Wyobraź sobie, że każdy ruch, który próbowałem zrobić, to jakby granat we mnie wybuchał. Jakby jakiś taki prąd podłączony w tym miejscu, taka eksplozja. Mówię, zabijcie mnie, nie dam rady się ruszyć, nie wyjdę. No więc... Chłopaki, no nie zostawimy cię na pustyni. Zabijcie mnie tą łopatą, ja już nie dam rady. Po prostu umrę z bólu. Wyrwali 3 deski z ciężarówki, obłożyli mnie, z koczem taśmą widzieli, no bo jak gość ma złamany kręgosłup, no to go trzeba
usztywnić.
No więc mnie usztywnili tymi deskami i niosą ten dywan. I w tą ciężarówkę wkładają mnie tam do tyłu. Wiesz, rajdowa ciężarówka ma klatkę bezpieczeństwa, więc tam była konstrukcja rurowa, więc nie było wcale tak, jak myśleliśmy, że będzie łóżeczko i będzie elegancko, tylko moja głowa trafiła między dwie rury. Ruszyła ta ciężarówka, bo już byłem w środku, nogi gdzieś tam zawinięte i ta głowa w tą rurę. Bam, bam, zaczyna prać. No więc Krzysztof, który wiele rzeczy w życiu widział, mówi, Indianie zabijają ból, następny tym bólem. Więc dam radę. I ta głowa mi tłukła. 650 kilometrów.
650.
Gość jedzie, wyobraź sobie, to eksplozja, w głowa wali po tych rurach i ja nie wiedziałem, gdzie jestem. Byłem w malignie, byłem w jakimś takim, trudno powiedzieć, jakim stanie. Ten ból zabijał wszystko, myślenie. To był po prostu jeden wielki, przeciągły, kosmiczny ból. Pamiętam ten kolejny moment, jak mnie już wyciągają z tej ciężarówki, bo jakoś dojechali, wkładają mnie na ten wózek i pierwsze pytanie tego lekarza, czy ja miałem wypadek bez kasku, bo głowa już miała kolorów mnóstwo różnych od tego walenia, wiesz, o te rury. I zawsze to podkreślam do wszystkich mówiąc. Rozumiecie, że nasze możliwości przetrwania, przeżycia bólu są w takim miejscu, bo jeżeli ja cały dzień jadąc przetrwałem tak kosmiczny, tak potworny ból, to człowiek w ogóle, który tam bierze sobie, bo go tam zabolał, ząbek czy coś i tabletu nie bierze, ja jak miło i lekko. Także nie jestem masochistą, który teraz tylko sobie mówię tak. Przetrwałem takie rzeczy, że nie potrzebuję teraz środków przeciwbólowych. Oczywiście rodzina się ze mną sprzecza, nawet lekarze się trochę wkurzają, bo jak ostatnio po operacji nie wziąłem środków przeciwbólowych, które niestety też mają przeciwzapalność, bo w tych środkach przeciwbólowych są przeciwzapalne. To narobiłem coś takiego, że miałem taki bebzon ogromny i myśleli wszyscy, że mam zapalenie otrzewne. Ale już nie będę tych historii medycznych, bo jest ich mnóstwo w moim życiu, no bo to jest, jak się ciało eksploatuje dosyć intensywnie, no to one czasami odmawia posłuszeństwo, ale jak widać, rączki, nóżki chodzą, chęć do życia ogromna jest. Także ja jestem zwolennikiem stwierdzenia, że wszystko jest się w stanie pozrastać, że z wielu rzeczy możemy wyjść. Ja jestem niestety na takim etapie, że moja intensywna w tej chwili używalność tego ciała jest powiązana z ciągłym treningiem, że ciągle trenuję. Jeżeli przestaję trenować, to te wszystkie rzeczy gdzieś tam zaczynają mówić, chłopaku, tu się zegnij, tutaj nie da się tego rozprostować, to boli, jakiś mostek, żebra połamane. Wiesz, ja ciągle używam intensywnie ciała, bo pływam na, ścigam się skuterami wodnymi, na narcie wodnej, czasem jak się spotkasz z wodą, to też się łamiesz. Ktoś by powiedział, no jak się o wodę połamać? Łamiesz się o wodę i to szybciutko. Małe uderzonko, wydawało się, że tylko trachnęło, ale ja już znam ten dźwięk, tak jak coś chrupnie, strzeli, puknie, to później tylko robię oddech, jak mostek pęka, bo parę razy mi pękał mostek, to nawet teraz już mam taką dziurę, się naśmiewają ze mnie, że taką mam zapadniętą klatę, a ja mówię, że no parę razy się złamało, no wybaczcie, no nie bardzo jest czas, czy tam jakiś obojczyk, na który mogę sobie szklankę, czy najlepiej kieliszek wódki stawiać, żeby stąd brać.
Tak ci wystaje?
Wystaje trochę, no bo nie wszystko się zrastało tak jakby trzeba było idealnie, ale myślę, że ten świat bólu z mojej perspektywy jest naprawdę do opanowania i trzeba sobie powiedzieć, że szkoda niszczyć organizm tymi wszystkimi przeciwbólowymi środkami, bo jak ja naprawdę mam problem i trzeba coś wziąć, to na mnie taka tabletunia tak działa, że jestem jak nówka, ale nie nadużywam. No staram się minimalnie, tylko w super potrzebie, kiedy już nie ma innego wyjścia i w zasadzie zawsze sobie tym tłumaczę, nie, to nie chodzi o ból, tylko o przeciwzapalność. Biorę tylko dlatego, żeby było przeciwzapalnie. Sam się przed sobą tłumaczę.
Na tej ciężarówce z takim bólem odłącza się w pewnym momencie organizm i przestaje się to czuć?
Albo no, wiesz, miałem na pewno okresy, kiedy nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, czy może nie mdlałem, bo tak jak mówię, to był taki stan, kiedy permanentny, taki rozsadzający ból, nie do opisania. To jest ten moment, kiedy wysiadłem z tej ciężarówki, usiadłem na te krzesło na kółkach, to był taki moment jakby ktoś mnie wyrwał z czegoś, wiesz, z takiej czeluści, z tego takiego ciągłego, bo ta ciężarówka podskakuje, ona cały czas się rusza, no to nie jest, to był, teraz z perspektywy mogę śmiało powiedzieć, to był wielki błąd, trzeba było tą karetką z tym krwawo kaszlącym lokalersem jechać i jednak być w tym szpitalu szybciej i w innych warunkach. Jeszcze podejrzewam, że dostawałbym te fioleczki, żeby mniej bolało, byłby inny świat, ale może bym czegoś nie poznał. Zawsze sobie w życiu mówię, po coś się pewne rzeczy czy dzieją.
Nie miałbyś teraz tej historii do opowiedzenia.
No, historia do opowiadania mogłaby być, jak sobie przypomnę ten ból, to już wolę tej historii nie opowiadać, bo ona była straszna, ale to jest doświadczenie, które zmieniło moje postrzeganie świata, naprawdę. Postrzeganie bólu głównie, no bo z tej perspektywy bardziej bym tą sytuację ocenił.
Pytam, czy odczuwałeś ten ból, bo jak ja się tatuuję, ludzie często pytają, jak to jest z tatuażem, że tyle godzin się siedzi i ktoś igłą jeździ po skórze? U mnie to jest tak, że ręka mi w pewnym momencie drętwieje. Tak jakby mój organizm się adaptuje do tego, że coś mnie boli, po prostu odłącza mi tą część skóry i nie czuję tego w ogóle.
No widzisz, no to jest kolejny jakiś dowód, że potrafimy w jakiś sposób zawiadywać swoim ciałem, że ten ból nie jest... No, jeżeli ludzi się torturuje, jeżeli robi się takie straszne rzeczy, jednak ludzie to przeżywają, czy mamy jakieś ciężkie choroby i oczywiście wszyscy mówią, o, trzeba z bólem walczyć, bo ból jest niepotrzebny i ja uważam, że jest częścią życia, jest sygnalizacją, że coś się dzieje. Pamiętam, że taką sytuację, kiedy dostałem propozycję, żeby zalać to cementem, za chwilę nie będzie bolało, bo to wypali te komórki nerwowe blisko i w zasadzie, ale mówię, zaraz, to nie będę wiedział, jak się będzie łamało. To jeżeli uderzę kolejny raz i coś tam pęknie, to ja nawet nie będę wiedział. To jest taka trochę nasz sygnalizator w organizmie. Coś się dzieje, boli. Więc ból jest nam potrzebny. Bez bólu się nie da. Omijanie tego bólu non-stop w różny sposób to błąd, według mnie.
Mhm. Takiej historii się nie spodziewałem, ale dobrze, że dali ci wam w takim razie z tego helikoptera te fioleczki, bo to
byli... No nie, no to wiesz, gdyby nam ich nie dali, to byśmy wtedy pewnie się w ogóle nie ruszyli, tylko grzecznie na nich czekali. To zawsze każda akcja wywołuje jakąś inną akcję i myślę, że trudno jest w tej chwili powiedzieć, co by było lepiej, czy co by było, gdyby było. Tak było i taka była to historia.
Co się aktualnie dzieje z twoją szyją w takim razie? Powiedziałeś, że jeszcze nie wiesz, kiedy wrócisz.
Mój zespół X-Ray, bo jestem w niemieckim zespole, szykuje jakiś taki pomysł, żeby jednak tą szyję ktoś bardzo zawodowy przejrzał. Tam był taki cały czas element, że poczekaj, żeby te stany zapalne trochę się zmniejszyły, żeby lepiej można było to zobaczyć, bo to jest tkanka miękka, bo szybko zrobiliśmy skan, czy kości są połamane, nie, kości są na miejscu. No coś tam się, tam podejrzewam jakaś wiązka nerwowa, tak mówiąc językiem samochodowym, jest uciskana, bo jeżeli mi spadała ręka, bo wiesz, bo po pierwszym uderzeniu na rajdzie dwie ręce mi spadły i koniec. I mówię do Łukasza, ty, jestem sparaliżowany. Oczywiście to się śmiesznie zabrzmiało, on się zaśmiał, bo Łukasz jest twardy i zawsze się naśmiewa ze mnie z takich sytuacji. On mówi, ale zobacz, wiszą, wziął tą rękę, ty, naprawdę ci wisi. No i prawie półtorej, dwie minuty minęło. Uczucie też niesamowite, też go nigdy nie miałem. Tak jakby ktoś lawę wlewał, wiesz, w te ręce, one tak szły i stopniowo odzyskiwałem. Jakie to znowu szczęście, ten cudowny moment. No i do roboty, bierzemy się, szukamy, co się stało, wiesz, oczywiście, że boli, bo czasami tak uderzysz, że gaśnie światło na chwilę, że po prostu... Nie wiesz, ciemno jest.
Knockout.
Knockout, dokładnie. Knockout i wstajesz, a tu jedziemy, ktoś obok, zazwyczaj jest to pilot, no bo kiedy robimy drive day, to nie pozwalam sobie na takie ryzyko z kimś, kto przyjechał się przejażdżkę sobie zrobić. Tak delikatnie nazywamy przejażdżkę, bo to jest, wiesz, taki element, w którym ludzie z zewnątrz mogą zobaczyć, jak wygląda nasza praca.
Mhm.
Także...
Ci piloci nie boją się z tobą jeździć?
No, ten mój to obecny, to jest tego typu gość, że zawsze mu za wolno. Przyłóż dziadek, no co tak się obijasz?
I oni się, bo oni nie mają kontroli nad samochodem, to mnie najbardziej zastanawia. To
jest, musi być... dobry pilot, obserwując notatki, szczególnie WRC, no bo Łukasz jeździł ze mną w WRC i myślę, że oni bardzo dokładnie wiedzą, jak trasa wygląda. Oni mają odzwierciedlenie trasy na papierze, czy tak jak teraz już na iPadzie jakimś, wiesz, na jakimś elektronicznym urządzeniu, bo w rajdach terenowych skończył się papier, teraz masz dwa ekrany, na których widać, co się dzieje. Także oni naprawdę dużo więcej wiedzą od kierowcy, no ale też świadomość, czy kierowca jest w uderzeniu, czy w locie, czy w jakimś szalonym locie, też powoduje, że ten pilot, dobry pilot, czuje te tempo. Łukasz potrafi powiedzieć, że jedziemy bardzo szybko, że jedziemy w sytuacji tej za szybko, że będzie zaraz bolało, albo nie będziemy jechali dalej. Ale też widzi, że jak zwolnię, że jadę zdecydowanie za słabo, to też potrafi dać uwagę. No, moglibyśmy odrobinę przyspieszyć. Jest bardzo elegancki, bardzo grzeczny, ale on kocha jazdę na 100%. Cały czas chciałby na 100%.
Jak jeździsz z nimi, odcina cię czasami tak, jeśli chodzi o koncentrację, że nie słyszysz, co oni do ciebie mówią?
Słuchaj, to jest raczej taka wersja, jak dobry film oglądasz z dawnych czasów, bo jestem, pamiętaj, z tamtych czasów i masz lektora, nie czytasz, tylko masz lektora, to przestajesz słyszeć lektora, tylko jesteś w tym filmie. Mhm. Oczywiście teraz, kiedy jednak wolę w wersji takiej, no chciałem powiedzieć anglojęzycznej, ale są różne filmy, ale raczej takie filmy anglojęzyczne oglądam, to jednak dla mnie jest łatwiej słuchać tego dźwięku aktora, bo jednak dużo więcej przekazuje ten dźwięk niż lektor. Ale w tamtych czasach dobry lektor znikał, po prostu go nie było, tylko dostawałeś treść czy tłumaczenie. Więc dobry pilot według mnie to jest ta umiejętność wejścia w tempo. Dobry pilot czuje kierowcę, bo są kierowcy, którzy potrzebują buforować, czyli 3, 4, 5 informacji do przodu nawet, są aż tacy, a ja jestem tym, który chciałby wjeżdżając dostawać tą informację. Czy na przykład wyjeżdżamy na długą prostą i wiem, czym się kończy ta prosta. Czyli ja nie buforuję za dużo. Ja jak gdyby jestem gościem, który czuje, co przed nim jest. I często w rajdach teraz, terenowych, cross country nie ma dokładnego opisu jak w WRC. Zakręt lewy, prawy, 300 prostej, szczyt po lewej i tak jak to robiliśmy w WRC, tylko 4 km prosto. A tam po drodze jest 10 zakrętów. I to jest dla mnie piękne, bo ja jestem wtedy panem. Ja decyduję, jakie ryzyko zakładam. Oczywiście, że dochodzisz do szczytu, masz 160 na godzinę, schamujesz do 120, a tam dalej prosta. No to chciałbyś pobić się własną piąchą. Jezu, tyle zmarnowane. Ale w sytuacji dakarowej, no niestety, musisz spuszczać z tonu. Ci, którzy za każdym razem, każdy szczyt przechodzą pełną trąbą, w pewnym momencie ich nie ma. Po prostu mają brzydki samochód, zmienione kształty. Zdecydowanie.
Miałeś takiego pilota, który cię stopował i mówił, że nie chce z tobą jeździć?
No, bywały takie momenty, nie będę mówił po nazwisku, bo przecież taki pilot by nie chciał tego słyszeć, ale bywali piloci, którzy uważali, że jadę zdecydowanie za szybko, chociaż myślę, że ta opinia by trzeba, większość moich pilotów, bo było już przecież paru, ładnych paru, jest taka, że ja jestem z tych, którzy naprawdę do końca, do ostatniego metra walczą. Nawet jak już wiem, że wypadam, to wykonuję takie ruchy, żeby ta białkowa substancja tych dwóch gości w środku miało szansę na przeżycie. I oczywiście, że to jest czasami przypadek, czasami wylatujesz, nie ma żadnych szans. Ale wtedy mówię, że tam u góry jest zadecydowane, jeszcze nie teraz, masz coś do zrobienia, jest tam parę rzeczy, które no nie skończyłeś, masz nieskończone tematy.
Jak się w takim razie panuje nad samochodem, jeśli się wyskoczy z jakiejś wydmy właśnie? Bo teraz ja oglądałem przez kilka filmików i ten samochód czasami tak bezwładnie leci jeszcze na piasek, jak ląduje, to ten piasek jest miękki, więc ciężko nad tym zapanować. Jak wyrzuci się w jakiś dziwny sposób. Jedną sytuację słyszałem, że leciliście dosłownie w ten sposób.
O, no to wiesz, to są takie momenty, to się nazywa zjeżdżając z wydmy, jak ciut za szybko wjedziesz na wierzchu wydmy, to nagle lecisz. I to jest 7 na przykład, 10 na godzinę. Co to jest za prędkość? Za szybko? Nie wylądujesz już na brzegu, czyli nie zjedziesz, tylko spadniesz na dno wydmy. A to jest stempel. I się mówi, stawiasz stempla, czyli gwałtowne uderzenie, stoisz. Samochód nawet nie chce zjechać, tylko stoi na dębowo. Czasem boli, czasem nawet nie boli. No bo tak jak Carlos Sainz w tamtym roku wykonał skok 30-metrowy i stuknął, no to kręgosłup nie wytrzymał i trzeba było wracać do domu. No tak to jest. Dlatego pilnujemy się tego bardzo, ale oczywiście te skoki, nad którymi możesz zapanować, nie? Czyli czujesz, jak one są, czasami są bardzo długie, to ja dokładnie, precyzyjnie mogę operować samochodem. Dobry rajdowy samochód, przecież sterujesz go lewą nogą, czyli tuż przed samym wyskokiem obniżam przednie zawieszenie, czyli wiesz, naciskając na pełnym gazie hamulec, przysiada mi zawieszenie i mam płaski skok, bardzo płaski i szybki. To jest najlepszy skok, no bo wtedy szybko dotykam ziemi i odjeżdżam, no bo cały czas drę do przodu. Ja nie chcę, jak chłopaki na skoczni, jak Adaś, wylecieć w górę i yahoo, kto dalej poleci, bo tam się wisi. Tam czekasz na ten moment, żeby spaść i rozpędzać się od nowa. Także to jest trochę inna filozofia, ale skoki w rajdach to jest ta wielka sztuka najechania. Wiesz, cały czas tor, nawet u nas jest takie hasło, tor, czyli muszę idealnie najechać od lewej do prawej, bo widzę, jaka trajektoria jest zakrętu w WRC, to jest precyzyjnie opisane, z lewej do prawej, czy tni, czy zostań szeroko, późno, czyli czekam i w ostatniej chwili schodzę, bo muszę spaść na drogę. Wiesz, jakie to jest uczucie, jak wylatujesz lecisz, bo już tak miałem, a droga idzie w prawo mocno, a ty dalej jesteś w powietrzu i mówisz, no nie, teraz nie będzie na drodze. A w rowie wielki kamień, odbicie i zaczynasz rolować. Zaczynamy wpadać, wiesz, jedno uderzenie, front flipa oczywiście walnęliśmy, czyli przodem, odbicie w powietrzu, zaczynasz robić rolkę i nas uratowała siatka, zresztą taki pan miał siatkę na bizony, taką gdzieś ze Stanów, bo wielkie byki hodował, więc żeby one nie przelatywały przez tą siatkę, to ona miała ogromną wytrzymałość energetyczną. I ten samochód, ta Fiesta wylądowała, ta siatka pochłonęła dużo energii, tam parę jeszcze rolek żeśmy strzelili. Nie zapomnę tego momentu, jak leżymy do góry nogami, a Łukasz, palić? Ja mówię, co kurwa palić? Nie ma co palić. Wozu nie ma. A on jak nie ma? No, ja widzę, że wiesz, przednia szyba jest w tym miejscu, znaczy szyba, no ten otwór do szyby. Nie zapomnę, jak oczywiście dużo zawodników w tym miejscu wypadło, bo tak ta trasa dziwnie wyglądała. Nawet niektórzy się połamali. To już mówię, śmiałem się, że tam mały szpital żeśmy otwierali, bo jeden strzelił dacha, drugi. Myśmy ich tam układali ładnie. W końcu jakieś zatrzymali, a z karetki zaczęły przyjeżdżać. No ale ten tuner, który nam wtedy tą Fiestę wynajął, mówi, no szacun chłopaki, pierwszy raz wymieniam szoferkę, czyli całe nadwozie, bo żeście uczciwie pociągnęli. Także no bywały takie przypadki. No, taki jest to sport.
To jest rzeczywiście taki mindset, że nawet po wypadku ktoś od razu myśli palić dalej, jedziemy dalej.
To jest nasza choroba, wiesz? To jest
taka adrenalina, że nawet nie myślisz o tym, że miałeś wypadek.
No wiesz, bo bardzo często ten samochód się nadaje. No, szybko go na koła odpalasz, okej, jest trochę niższy, można to wypchnąć, serwis potrafi cuda zrobić. Nawet mieliśmy takie okresy, że w Subaru była szyba krótsza. Wiadomo było, że jak stuknie się dachem, to była szyba niższa o parę centymetrów, żeby ją można było wkleić na taki zabity dach, bo ciężko go było wypchnąć do góry. Także wiesz, to jest część gry. No niestety te wypadki są częścią gry i ktoś, kto tego nie widział, to sobie myśli, nie no, samobójcy jadą wariaci, ludzie, którzy nie mają Boga w sercu, a my to po prostu, to jest taki zawód, no. Wiesz, wylatujesz na Dakarze, teraz mieliśmy taką przygodę naprawdę potężną. Niestety ograniczyli nas, prędkość jest tylko 170 na godzinę. Nie jest to, mnie to zabija, bo ja powyżej tych prędkości dużo zyskiwałem, bo ja lubię duże prędkości, wtedy jestem precyzyjny, dalej jestem bardzo finezyjny, już tak. Ile lubię siebie, jak słyszysz, nie?
Ile?
Finezyjny, jakie to słowo.
Ale precyzyjne jest fajniejsze.
170 na godzinę, wiesz, jedno podbicie, samochód ma ogromną wydajność teraz zawieszeniowo, T1+, te nowe auta, więc spokojnie pochłoną tą energię. Dochodzę do drugiego, jestem lekko ściśnięty tyłem i wtedy uderzenie. I słuchaj, pionowo, mamy 170 na godzinę i lecimy tak pionowo. To wtedy nawet Łukasz już nie uwierzył, bo w pewnym momencie patrzy, on mnie za rączkę tak capnął, wiesz, bo już wiedział, że za chwilę będzie mielonka, że za chwilę będzie to się obracało wielokrotnie. I tak wiesz, jakimś cudem, odbicie jedne, kółko ściągnęło, ale przysiadł, drugie i złapałem. Co, synuś, chciałeś ze mną odchodzić? Tak mu powiedziałem. Także Łukasz, który jest naprawdę gościem w takich sytuacjach bardzo zimnokrwistym i spokojnie czeka, co będzie dalej, no w tym momencie nie uwierzył, że nam się uda opanować tego zwierza. Także parę razy w życiu poczułem się, jestem chołowczyc.
Jak to wpływa w takim razie na twoje podejście do życia, jeśli wiesz, że tak właściwie możesz w pewnym momencie zginąć? Jakby robisz coś, co, bo jak rozmawiam z chłopakami na przykład z Formuły 4, z jakiejś formuły, to oni mówią, że tam rzadko się umiera. Że
jest... A to zupełnie inna filozofia. Wszystko jest, wiesz, w zupełnie innym świecie. Bariery, strefy wypadania. Oczywiście, że też, ale szansa ich jest zupełnie inna. Przede wszystkim pomoc przychodzi w 20-30 sekund. Wyobraź sobie, że ten helikopter, jak leżałem taki połamany, po 40 minutach przyleciał. No to,
jak masz jakieś krwotok,
to jest prostu... inny świat. To tak naprawdę musisz mieć tą świadomość. No, ja przejechałem 11 Dakarów. Byłem gościem, który był w Afryce, w Ameryce Południowej, teraz w Arabii Saudyjskiej. Już niewielu zostało tych, którzy te trzy lokalizacje Dakaru przejechali. No to się napatrzyłem. Były Dakary, że 4-5 osób odchodziło. Co Dakar? Później już organizatorzy tak robili, że w szpitalu to już nie na trasie, bo niestety, szczególnie motocykliści, wiesz, przy ogromnej prędkości, jakaś wielka dziura, mulda, no walisz własnym ciałem. Ta skorupka, która nas otacza w samochodach, no daje więcej szans na przeżycie. Jednak rolujesz, ale u nas charakterystyczne wszyscy awarie kręgosłupa, no bo jednak te samochody spadają, zawieszenie jest niewydajne, a na motocyklu, no bo przecież rozmawiałem z motocyklistami w moim zespole, zespole był i Stefan Peter Hansel, i Nani Roma, i często Nani mówił, słuchaj, ja wolałem jeździć motorem. Mówi, już teraz jestem stary, to już te ciało nie jest aż takie, ale motor, wstajesz, pracujesz, te ciało jest dodatkową amortyzacją. Nogę sobie do tyłu odchylasz, siku robisz, jesteś w innym świecie. Mówi, a tu w samochodzie niestety foremkę wsadzony, i jedziesz cały odcinek specjalny, 550 kilometrów. Motocykliści co 150-120 kilometrów stają, muszą mieć tankowanie, czyli mogą się napić, rozprostować kości, wyjść z motocykla. My jedziemy non-stop, od startu do mety. Wyobraź sobie zbiornik 500 litrów paliwa, 550 litrów paliwa. Także to są te rzeczy, które w samochodach z jednej strony dają ci poczucie bezpieczeństwa większe, no bo każdy motocyklista jak wsiada do samochodu, nie, no tutaj to się nie zabije, nie ma takich szans. Ale finalnie, no niestety ilość tych awarii naszych, wewnętrznych, też jest spora, że to trudny sport, jest niebezpieczny. No w WRC jednak wyobraź sobie, jedziesz 200 na godzinę między drzewami, każde te drzewo mówi, nie, dotknij mnie, to pozamiatane, to znikasz. Więc ta koncentracja, perfekcja musi być. Musisz być przekonanym o tym, że wiesz, co robisz, że jesteś dobrze przygotowany, że sprzęt wytrzyma, że się nic nie urwie, że twój mechanik przykręcił tą śrubeczkę, która łączy, już tak będę mówił obrazowo, drążek kierowniczy ze zwrotnicą, dobrze przykręcił, na pewno dobrze, i to się nie odkręca i nie zaczyna ci latać, a zdarza się, że pewne rzeczy się odkręcają. Mój mechanik źle koło przykręcił, wiesz, nagle na rajdzie, który prowadzisz, wszystko jest pięknie, patrzysz, a twoje koło zaczyna szybciej jechać od ciebie. Takie rzeczy się zdarzały.
Dla mnie największymi samobójcami są ci goście, którzy stoją bardzo blisko tej trasy, gdzie te samochody jadą. To tego nigdy nie rozumiem, jak oglądam czasami te filmiki. Ci ludzie tam po prostu stoją i czasami jeden samochód wyskoczy normalnie, a czasami jeden samochód się lekko przekręci.
I mój drogi, ja pamiętam, jestem z czasów, kiedy jechałem Portugalię, że nie było widać drogi. Po prostu nie było, bo było więcej ludzi. I pytam się świętej pamięci już Colina McRae. Colin, co robisz, jak wyskakujesz, dochodzisz do szczytu, wyskakujesz, a tam tłum ludzi. Celuj w środek. A ja mówię, dlaczego? Bo oni zawsze na środku stoją. Wyobraź sobie, jesteś w powietrzu, a to tłum ludzi, który się przed tobą rozszerza i za tobą zamyka. Takie były czasy. Oczywiście później, bo wypadków było dużo. Colin przyjechał z kawałkiem nogi gościa, bo oni robili zdjęcia do końca. Kto na przykład, to były inne czasy, aparaty były takie pstryk, więc kto zrobi późniejsze zdjęcie? Gość odskakiwał, no ale nóżka została w zderzaku. No i wiesz, no przykre uczucie.
Dosłownie kiedyś, przyjechał z nogą.
No proszę cię, w Polsce z ręką jeden kolega przyjechał, to też nie będę mówił, który, bo może nie chcę tej historii. No bo taki pan, któremu fajny się rajd się przez trochę, to chciał poklepać furę. No i z jego ręką przyjechali na metę. No, tak też bywało. Także to jest, wiesz, kiedyś zapytałem Colina, no bo on miał niestety przygodę, kiedy wjechał w ludzi. Mówię, Colin, no jak to jest? Miękko. No wiesz, co można więcej powiedzieć o tym? Teraz władze FIA bardzo mocno nad tym pracują, żeby coraz bardziej te strefy kibica określać, ale tak naprawdę bardzo często idziesz w lesie, a tu gość przy drzewku taki, wiesz, o tak na ucho, go przelatujesz go na centymetry. To niestety jest część tego sportu i trzeba mieć świadomość, nie obstawisz kilkuset kilometrów trasy centymetr po centymetrze. To nie tor wyścigowy, gdzie każde szczególik, każde miejsce jest przewidziane, że może być jakiś crash, i też się przecież ciężkie wypadki zdarzają na wyścigach, ale dużo rzadziej, no tak sobie powiedzmy.
Czyli ci ludzie też szukają adrenaliny w takim razie.
No każdy chce coś przeżyć pięknego. Adrenalina jest cudowna, naprawdę, jest wyjątkowa. Ona jest dla mnie napędem do życia.
Jak ty się odnajdujesz w takim razie w codziennym życiu, będąc taką osobą, która właśnie, mam wrażenie, że jesteś w takim ciągłym gazie, że cały czas musisz robić coś. I teraz to jest okej, jak siedzisz w samochodzie i jesteś na rajdzie, ale jak musisz robić jakieś takie normalne rzeczy, to pewnie czasami człowiek po prostu jest tak sfrustrowany.
No wiesz, no jak stoisz w korku, tak jak dzisiaj jechałem, i blokada za blokadą, i trzeba było, i jeszcze wiesz, mam świadomość, że ci ludzie o coś walczą, o coś ważnego dla nich i tak naprawdę byś chciał powiedzieć, z drogi, co wy tu robicie? A z drugiej strony wiesz, że oni nie mają innej formy jakiegoś protestu, jakiejś szansy na zobaczenie ich. I myślę, że z jednej strony ich rozumiesz, a z drugiej strony dostajesz szału, no bo przecież zabierają twój czas, który jest dla ciebie bardzo cenny, więc to nie jest proste, ale no, nauczyłem się być pokorny. No, to też jest cecha, która mi bardzo długo i ciężko przychodziła. Zawsze stawałem na starcie, nie zapomnę, jak byłem takim dzieciakiem sportowym, jak mnie pytali dziennikarze, panie Krzyśku, po co pan tu przyjechał? Ja jakimś w ogóle, wiesz, słabym samochodem, że przyjechałem wygrać. Mnie tylko to interesuje.
Ale czy to nie jest dobre podejście, jeśli się idzie na rajd?
Z perspektywy, powiem ci, mojej teraz świadomości, jak wygląda psychika sportowca, to ja byłem dobrze zakodowany od dzieciństwa. To byłem po prostu... Ja miałem taki gen, który mi mówił, ja jestem najlepszy. Ja wszystkich pokonam. Ja muszę to zrobić i do tego ciężko pracowałem. I to był ten element, który pomijali. Bo ludzie utalentowani myślą, że jestem dobry, przyjadę i takich pokonam. Nie, musisz jeszcze. Ja potrafiłem pracować, mimo że wiedziałem, że ten rajd jest wygrany, że on jest mój. Ale jeszcze jeden przejazd, jeszcze coś, jeszcze to ustawimy w samochodzie, jeszcze tamto. I to jest to coś, co powodowało, pamiętam taki sezon, że jeden odcinek przegrałem, bo jeden z moich zawodników, bo stworzyliśmy taki zespół, jak nie było, wiesz, możliwości wykorzystania wszystkich sponsorów, to młodych zawodników wspieraliśmy. Hołowczyc Management, tak to nazwaliśmy. I ten zawodnik miał ciężki wypadek i pamiętam, jak ten policjant do mnie podszedł i to co? Już jeden załatwiony. Ja się pytam, kto? No i wymienił imię i nazwisko mojego zawodnika. No to wiesz, oniemiałem i ten OS jakoś tak jechałem, myśląc o tym, Boże, co mu się stało? O pewnej odpowiedzialności, bo przecież uczyłem ich szybko jeździć, ale nie uczyłem ich tego, że ten sport polega na tym, żeby być na mecie. Że nie tylko ta piekielna prędkość zwycięża, że musisz być czasami wolniejszy od innych, żeby przetrwać po wielkim błocie, żeby taki zakręcik najtrudniejszy po prostu tylko przejechać. Nie ślizgać się, nie być wtedy królem, nie. Wtedy możesz być pastuchem, który jest ledwo ciepły, który, wiesz, no nic nie potrafi, ale przetrwałeś to i wygrywasz w innym miejscu. To jest ta wielka sztuka, żeby tu zwolnić, tam przyspieszyć. I nie zapomnę, że wtedy przegrałem ten jeden odcinek. Był sezon, wyobraź się, nie przegrałem jednego odcinka specjalnego. Wygrałem wszystkie. Byłem dominatorem w tym sporcie, ale później przyszły piękne czasy. Bić Hołowczyca, pojawił się Jasiu Kulik świętej pamięci, Leszek Kuzaj, później Tomek Kuchar. No i ta wojna, Łukasz Sztuka. I ta wojna była coraz piękniejsza. No strasznie mi się to podobały te czasy. Później oczywiście jakaś zła energia przyszła do tych rajdów. Przyszli źli ludzie, w ogóle z boisk piłkarskich, wiesz, zaczęły się jakieś bitki. Uciekłem wtedy gdzieś do innych mistrzostw i były takie czasy. No.
Takie kibolskie ustawki?
Pojawili się kibole, tak. Nigdy ich nie było w motorsporcie, ale się wtedy pojawili kibole i to był trudny czas i pewnie wielu zawodników to dobrze pamięta.
Ja się właśnie dziwiłem, jak wspominałeś o tym, że mówiłeś dziennikarzom, że przyjechałeś wygrać i oni byli niezadowoleni. Ja sobie myślałem, a co
ale
masz
to była taka polska mentalność. Zobacz, do tej pory gdzieś oglądam jakiś mecz, ktoś z kimś gra, a dzielny dziennikarz mówi, o, ten to już stary, to już końcówka, ostatnie chwile jego kariery. I tak sobie myślę, ty ćwoku, co ty wiesz o tym, gdzie jest koniec kariery, w którym miejscu jest ten zawodnik, w jakim on jest uderzeniu. To cudowne, że w tej chwili, oczywiście, że są dyscypliny, w których ten wiek, no niestety, zamyka ci drogę. Ale w motorsporcie, kto wygrał Dakar? Carlos Sainz, mój rówieśnik, 62. Gość ma w 62 roku się urodził, mając 62 lata, kolejny raz wygrał Dakar. Tak ma być. To jest to piękne uczucie, że zobacz, w piłce nożnej. Zobacz, wielu, ta granica wieku się bardzo przenosi, bo to jest kwestia głowy, świetnego przygotowania, dużo większych możliwości. Także boję się, że ten styl taki nasz, że nie, cicho, nie mów, lepiej nie mówić, może ci się uda wygrać. Jakie się uda? Jestem przygotowany, mam wszystko, co należy, przyjechałem tu walczyć o zwycięstwo. Ja tak jestem zakodowany i to oczywiście boli często, bo wszystko zrobiłeś dobrze, wszystko masz najlepsze, a jesteś daleko z tyłu. Wtedy dopiero zaczynają być myśli.
Ale wtedy ile masz motywacji do tego, żeby pracować?
Oczywiście.
Bo to nie trzeba się załamać, tylko wykorzystać
mojego tatusia ukochanego, już też go nie ma, słowa, które zawsze jako dzieciak negowałem. Nie sztuką jest wygrywać, sztuką jest przegrywać. Mówi, tato, co ty za głupoty gadasz? Co to sztuką przegrywać? Przegrać każdy osioł umie. Gaz zdejmiesz, przegrałeś. No to co to za sztuka? Synu, zapamiętaj to stwierdzenie. Sztuką jest przegrywać. No i wtedy zrozumiałem, że jest dalsza część tego, to co powiedziałeś, że jak przegrywasz, to dostajesz zupełnie innej motywacji, zupełnie innego myślenia. Aha, co zrobiłem źle? Zaczynasz analizować, wracasz do tego miejsca. Ja na przykład w miejsca, w których wyleciałem z drogi ciężko, wracam jak ten zbrodniarz, wiesz, na miejsce zbrodni i oglądam i mówię, no tak. Wszystko się zaczęło, tak, na nogach, wszystko się zaczęło 800 metrów wcześniej, kiedy wydawało mi się, że to jest ten moment, idealne miejsce. Ciut zmieniłem tor jazdy, nie byłem w tym miejscu, gdzie trzeba. Czyli, wiesz, ta wielka sztuka życiowa, być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Na drodze rajdowej jest tak samo.
Nie, że masz umiejętności opowiadania. Trenowałeś to kiedyś, czy po prostu taki jesteś, że tak to z ciebie się wylewa?
Po prostu opowiadam to, co czuję, wiesz, to, co jest we mnie, co jest w środku i być może to jest jakaś sztuka, bo ktoś to mówi, o, ale ten Hołowczyc to gada. Ja po prostu mówię to, co przeżyłem, to, co jest we mnie w środku. To jest cudowne, bo bardzo często to, co ci mówiłem wcześniej, dostaję zaproszenie na speech'e motywacyjne i ja nie jestem człowiekiem, który opowiada coś, co trzeba powiedzieć. Ja opowiadam swoją historię i dostaję jakieś zadanie od kogoś. Panie Krzysztofie, bo tak fajnie było kiedyś tacy ludzie z któregoś dużego, poważnego banku. Panie Krzyśku, musi pan takich zmotywować, żeby oni ryzykowali, ale nie za bardzo. Ja mówię, wiecie, że to jest ciężko połączyć ten brak ryzyka z ryzykiem, no bo nie da się tak, no ale tak, żeby, wie pan, no bo tak jakby brali, jakby ci ludzie brali te kredyty, no to żeby tak oni wchodzili z ryzykiem, ale tych najgorszych odrzucali. Czyli to jest dokładnie życie, czy świat ma taką konstrukcję, że musisz ryzykować, ale nie przesadź z tym ryzykiem, bo cię po prostu nie będzie. Motorsport jest bardzo podobny. Wszyscy mnie pytają, czy się boisz? Boję się. Ale panuje nad tym strachem. Największą sztuką jest panować nad tym strachem, mieć to poczucie, że ty masz tą odrobinkę w kieszeni, tego czegoś, wiesz, tego zapasu. Bo oczywiście, że...
I tutaj daje bardzo dużo ta wiara, że przyjechałeś wygrać.
Tak.
I w tym momencie ona się właśnie przydaje.
Ale wyobraź sobie, jest ostatni odcinek specjalny. Jest 1,5 sekundy różnicy między tym, który jest moim przeciwnikiem, wrogiem, śmiertelnym. Wtedy mu krtań przegryz. Rozumiesz? Oczywiście później z nim piwo piję i się ściska mi na mecie. Ale w tym momencie, kiedy walczę, to jest mój największy wróg. I stoję... I ja potrafię się wykrzesać te 1,5 sekundy lepiej, żeby jednak wygrać. I wielokrotnie to sprawdziłem. To jest to coś, zawsze mówię, to jest ten dar od Boga, że ta mała kropeleczka na koniec jednak kapnie u mnie. Że ona nie wiem dlaczego przychodzi, trudno mi powiedzieć, na to nie ma żadnej recepty, reguły, treningu. Masz to albo tego nie masz. I jest bardzo wielu zawodników, którzy świetnie są przygotowani, wykonali ogromną pracę, bardzo dobrze jeżdżą, ale ci, którzy wchodzą na sam szczyt, myślę, że ich to tam, wiesz, więcej niż kropelka zalewa.
Mi to aż ciarki przychodzą. Ja myślę, że to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, o tym wygrywaniu, o tym, że jesteś przekonany, że wygrasz. I jeszcze jedna rzecz, którą ja się często zastanawiam, to jest właśnie ta uważność do czasu. Nie wszyscy mają uważność do czasu, że ten czas ucieka cały
Oczywiście.
Czas. I że musisz go cały czas kontrolować. Nie, że 15 minut będziesz robić.
Ale czy sobie wyobrażasz, że jedziesz na odcinku specjalnym, tak jak teraz w cross country, to jest parę godzin. I czujesz każdą sekundę, która ci uciekła. Wiesz, ile wchodzę w zakręt, niesie mnie za szeroko i sapię. Ach! I moi piloci dobrze wiedzą, że czuję, że zmarnowałem te 1,5-2 sekundy. Zresztą to czuję. I następny element, bardzo ważny, to też warto przekazać, to dla was, że nie odrabiaj tego czasu. I znowu, jak już go straciłeś, to już jest za tobą. To już zapomnij o tym.
Nie mieć tego poczucia winy.
Nie mieć poczucia, że teraz to odrobię te 1,5 sekundy. Nic nie odrobisz, bo jeżeli robisz wszystko na 100% idealnie, to nie możesz tego odrobić. I znowu taty powiedzenie, nie za to ojciec bił, żeś grał. Prawda? Tylko, żeś się odgrywał. Nie odgrywaj się. Po prostu dalej graj. Dalej walcz o swoje. Dalej wykonuj swoją robotę perfekcyjnie, bo rajdy to jest sztuka, kto zrobi mniej błędów. Kto wykona mniej takich wyjazdów. Kto ten czas szanuje. To, co powiedziałeś, że każda sekunda jest droga. Ty czujesz, że jak idę ciasnym torem, że nie idę za szeroko, bo co kochają kibice. Pełnym bokiem i ja często tak jeździłem, bo ja kochałem to poczucie, o Jezu, kochają mnie, ale idę, jestem hołek. Ale niestety stoper nie kłamie. Więc przy tym, jak się zmieniała technologia samochodów, technika jazdy, to wszystko. Teraz wiesz, ciasno, bezwzględnie szybko, liczy się prędkość i być w tym odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i przetrwać to. I jeszcze kawałek. I wiesz, i ten moment, ile jeszcze do mety, bo każdy kierowca zadaje takie pytanie, jak już wiesz, że idziesz na takiej bombie, że już za chwilę nie będzie tej energii, że już za chwilę koniec będzie tego wszystkiego. I Łukasz mi czasem w dakarowym stylu, nie? 20 kilometrów, 10, 5, czasami te 5 to jest więcej niż 200 wcześniej, na początku, żeby przetrwać, żeby dociągnąć do końca. Wjeżdżasz i czekasz na ten czas. Wyobraź sobie, rajd Węgier, ścigamy się w Pucharze Świata z Al Rajim. Bardzo dobry zawodnik, taki nawet teraz pół Dakaru prowadził, dopóki oczywiście nie zrolował sprzętu. I ścigamy, dosyć ładną przewagę zrobiliśmy, później straciliśmy, bo pogubiłem trasę, bo gdzieś tam Łukasz mi mówił w lewo, ja mówię, co ty tam gadasz, prosto, tu jest dobrze, bo wiesz, w cross country jest trochę improwizacji. No oczywiście ja to spaprałem, później znaleźliśmy 5 minut straty, no i on prowadził z nami minutę 20 i były dwa odcinki specjalne. Wiedzieliśmy, ile możemy. I słuchaj, podchodzi do mnie Arab i mówi tak, Krzysztof, zobacz, jesteśmy 10 minut przed wszystkimi, bo szliśmy we dwóch bardzo ostro. Ja biorę Węgry, tobie oddam Polskę. Ja tak mówię, ty mi Polskę moją oddajesz? I mu powiedziałem, biorę i Węgry, i Polskę. Nie zapomnę jego.
Jak on zareagował?
O, wiesz, tak, zobaczymy. No to wiedziałem, że będzie szedł, wiesz, to też jest trochę psychologia, wiedziałem, że będzie szedł 110%. Jak idziesz 110%, nie do końca jesteś precyzyjny. A ja bezwzględnie, słuchaj, pierwszy odcinek, tylko 28 sekund wygraliśmy, zostało chyba 40. I ten drugi, mówię, ja pierdziele, no to jest niemożliwe, ale idę jak morderca, rozumiesz? Idę jak morderca. Dostajemy, to jest niezgodne z przepisami, ale dostajemy SMS-ika, 18 sekund zostało, a kilometrów chyba 15, czyli wiesz, sekunda na kilometrze to jest w cholerę. I Łukasz, który, on kocha zwyciężać, on jest po prostu człowiekiem, który dla niego zwycięstwo jest esencją, rozumiesz, wszystkiego, mówi, według mnie te ostatnie 3 kilometry w lesie, bo on pamięta, bo to było z shakedownu, nic nie zdejmujesz między drzewami. Ja mówię, pewny jesteś? Gaz. I wiesz, tak wchodzę w krzaki, wynosi cię na te drzewa, nie, się przeszło, następne drzewa, wyleciliśmy na prostą metę. Wiesz, jaki oddech. O Jezu, daliśmy radę. Mów ten czas, wiesz, co będzie? I on tak, wiesz, przegląda, szybko włącza telefon, czekamy na ten. Zero. Ja mówię, co zero? Jakie zero? No na zero jesteśmy z nim. Ale wyświetlili, że on wygrał. Ja mówię, jak wygrał? Jak myśmy wygrali więcej OS-ów? Wiesz, zaczynam wykrzyki, no bo wiesz, energia jest kosmiczna, adrenalina jest tak wielka. I się okazuje, że po kilkuset kilometrach OS-owych jesteśmy na zero. Wyobraź sobie, skończyliśmy rajd co do sekundy. Jest zero.
Jest
i kto zwycięża? No właśnie. Ja o tym samym myślałem. No i Łukasz jest przepisowy, więc szybko szuka. Ja mówię, przecież wygraliśmy więcej OS-ów, to pewnie nam przydzielą zwycięstwo. Nie. Zwycięża ten, kto wygrał pierwszy odcinek specjalny. Ja mówię, ja pierdziele, na prologu zrobiłem błąd.
Ale to jest głupia zasada, czy to nie jest głupia
zasada? Taka zasada. Kto wygrywa pierwszy, jak jest
ale
zero.
Ona ma uzasadnienie jakieś sensowne?
Trudno mi powiedzieć. Daj mi skończyć. Bo wiesz, bo to jest nie koniec tej emocji w tej historii. Mówię, wygrał prolog, sukin syn. A Łukasz dalej czyta drobnym druczkiem. Nie dotyczy prologu. A, to następne OS my wygraliśmy. Wygrywamy rajd. Wyobraź sobie. Wygrywamy rajd, wchodząc na zero. Na zero. Rajd cross country. W historii nie było chyba czegoś takiego. Ktoś mówił, że gdzieś w Niemczech jakiś był rajd, gdzie rzeczywiście też przyjechali na zero. Także to jest niesamowite, że ten... Zobacz, odrabialiśmy, jak szaleńcy jechaliśmy. Uratowało nas to, że na koniec już nie mieliśmy opon, że były po prostu łyse. I on uznał, że to ryzyko jest za duże. Ja uznałem, że...
Jest okej.
I znowu ci powiem, to jest kolejna taka chyba przypowieść, no, nie przypowieść, sentencja, która no, bardzo jest nielubiana przez moją rodzinę, ale ja to parę razy wypowiedziałem. Lepiej jest zginąć niż przegrać.
Zapisałem sobie to.
Chciałeś mnie wyciągnąć. To nie jest najpiękniejsze stwierdzenie, szczególnie jak masz bliskich, jest gdzie wracać, kochasz. To wtedy nie powinno się tak mówić. Teraz z perspektywy człowieka doświadczonego wiem, że to nie jest tak, no bo to nie jest w końcu koniec świata. Zawsze to słyszę. Nie jesteś człowiekiem, który musi tylko jeździć. Masz jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. I ja zacząłem ten świat wreszcie, i to nie tak dawno, widzieć sporo szerzej. Nagle się w takim bezwzględnym skurwielu, który chciał tylko zwyciężyć i pokonać wszystkich, pojawia empatia. Nagle poczułem tą ogromną przyjemność pomocy. Rozumiesz? Mogę komuś pomóc i on jest naprawdę wdzięczny. To są niesamowite dla mnie nowe doznania. Człowieka, który miał tylko jeden pomysł na życie, nie? Pokonać wszystkich, zwyciężyć, ale nie wiedziałem, co dalej.
Skąd ci się to wzięło w takim razie?
No, chyba moja rodzina, wiesz, chyba moja żona, która bardzo ma takie podejście do świata z tej perspektywy takiego dobra, takiego pomagania innym. Dana jest pod tym względem wyjątkowa, bo ona cały czas myśli, żeby komuś krzywdy nie zrobić, żeby zadbać o tego kogoś, żeby ja często gdzieś, gdzie osioł mi wjechał tu z drogi? Ale może się śpieszy, a może jedzie do szpitala. To jest, żeby pokazać tą mentalność, ten zupełnie inne spojrzenie, gdzie kiedyś mnie to nie interesowało. Frajer niech zjeżdża, bo ja się śpieszę, nie? To jest niestety świat, który poznałem i to jest dla mnie nowe, ogromne doświadczenie. To jest coś, co zmieniło trochę moją percepcję, moje spoglądanie na świat. Czasem sobie myślę, czy ja już nie miękki jestem, czy już nie jestem stareńki, że coś takiego się pojawia. Ale kiedy wsiadam do rajdówy i kiedy, wiesz, zaczynają się, kiedyś to było 5, 4, 3, 2, 1, teraz światełka zielone i nagle gaśnie i ruszasz, no to jest to uczucie cudowne, bo wtedy znowu zamieniam się w taką maszynę. W niemieckim zespole, wiesz jak to się nazywa, łącznik między kierownicą a pedałami. Jestem łącznikiem. Ten łącznik ma jedno tylko zadanie, jak najszybciej tą kupę żelastwa z karbonem połączoną dociągnąć do mety i najlepiej, żeby być pierwszy.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Z tą empatią jest to ciężko zaakceptować, zwłaszcza jak masz takie doświadczenie, że bycie takim właśnie wilkiem bardzo dobrze ci wychodzi w życiu. Jakby funkcjonujesz w ten sposób i teraz ludzie ci mówią o tej empatii, a ty myślisz, ja od zawsze tak robię i mam dobre wyniki, więc czemu mam cokolwiek zmieniać?
Nie, to nie jest tak, bo nagle czytasz, przecież ja tylko walczę, przecież ja tylko chcę zwyciężyć. I nagle czytasz, ten mnie nie lubi, ten mnie nienawidzi. Za co, chłopaki? Przecież ja robię dobrze wszystko. Ja się staram, przecież ja do was nic nie mam. Ja tylko z wami wygrywam. I wiesz, i jakieś dostawałem, zaraz ci powiem, muszę sobie przypomnieć. O, Klaudia Schiffer, była taka kiedyś modelka bardzo znana, to ja byłem Klaudia Schiffer, rozumiesz? Hołek, który uśmiechnięty staje na mecie i mówi, że wygrał rajd. I wiesz, i mówię, co wy się przyczepiacie do mnie, chłopaki? Rozumiesz? Oni po prostu nie mogli znieść człowieka, który jest zadowolony z tego, że coś robi dobrze, który się bardzo mocno tego przygotowuje, który wkłada wielką pracę. Tego już nie widzieli. Ile to kosztuje, ile mnie to kosztuje. Oni zostawali po imprezie i drinkowali, i cieszyli się i celebrowali rajd, a ja już byłem głową przy następnym rajdzie. Ja pamiętam, jak skończyłem rajd i w nocy poszedłem sobie, znaczy tak nad ranem, górę zdobyć, bo sobie powiedziałem, jak ten rajd dobrze pojadę, pian cavallo taki rajd, to zdobędę sobie tą górę. Mhm. Obudziłem się rano, wszyscy jeszcze spali, ja tą górę zdobyłem, naprawdę było ciężko, wracałem, wszyscy wracali z imprezy. Rozumiesz, wszyscy, co ty robisz? A ja mówię, że chciałem tą górę zdobyć. Wiesz, i to jest dla ludzi rzecz niepojęta, ale ja miałem zawsze taki element, muszę mieć kolejne wyzwanie. Ty wiesz, że ja nie żyję, jeżeli nie mam kolejnego wyzwania. Mnie zabić, to nie dać mi szansy na aktywność, na życie, że jeszcze jest to do zrobienia. To ja wolę, jak mnie atakują rzeczy ze wszystkich stron. Jeszcze to, jeszcze tamto. To, co powiedziałeś o tej prędkości, ja wtedy żyję. Bo aha, to odpuszczę, bo już jestem na tyle pragmatyczny, to odpuszczę, to zrobię później, ale jest tyle jeszcze fajnych przeżyć. Już nie mówię o tym, że w tamtym roku, przygotowując się do Dakaru, zrobiliśmy 14 czy 16 rajdów. 14 rajdów przejechaliśmy. Wiesz, 14 rajdów w ciągu roku, a to nie jest rajd jednodniowy czy dwudniowy. To są rajdy parodniowe. To wyjęło nam to kawał życia.
Trzeba tam pojechać, zawieźć sprzęt, przejechać w następnym...
Przelecieć, dolecieć, dojechać, no różnie, bo jak były w Europie, ale przecież były też i po całym świecie. Także to było niesamowite i zwieńczyliśmy to Dakarem, który mieliśmy wygrać, a tam nic nie poszło. Wiesz, to też są wszystko takie rzeczy. Z tych 14 rajdów 9 wygraliśmy. Rozumiesz, to znowu było tak, że można stanąć i powiedzieć, no, coś tam się zrobiło, ale zawsze jest coś do zrobienia. Jeżeli masz coś do zrobienia, to żyjesz. Ja przynajmniej tak jestem.
Ale z tą Klaudią Szofer, to nie jest tak, że to ich problem, a nie twój? To oni mają do ciebie problem, ty wygrywasz, cieszysz się życiem, wchodzisz sobie na górę, to oni mają problem.
Ale wiesz, co jest jeszcze niesamowite, bo warto o tym powiedzieć. Wchodzisz na tą górę, stoisz na szczycie. No, parę razy jakieś fajne Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy. Parę takich różnych dużych, nazwijmy, tytułów zdobyłem, nie? I ten moment, kiedy stoisz na tym szczycie, wydawał się marzeniem, nie? Tam nie jest tak
zajebiście. Nic tam nie ma. Nie? Tam nic nie ma.
Nic. Pucharek, okularki, czapeczka, zegarek odpowiedni, o... który założyłeś, to wszystko jest ważne, bo to jest pewna część jak gdyby dealu, bo ci ludzie w ciebie wierzą, ci ludzie włożyli w ciebie te pieniądze, te potrzeby, ale tak naprawdę ta prawdziwa satysfakcja, ten moment cudowny, przynajmniej w moim przypadku, za jakiś czas przychodzi. To jest moment zupełnie nie taki, nie można go zaplanować. Jadę sobie gdzieś samochodem, świeci słońce, wcale nie jadę szybko, nie musi to być kabriolet, I nagle czuję, o kurczę, zrobiliśmy to. Zobacz, jak pięknie mówię, już się nauczyłem znowu czegoś. Zrobiliśmy, bo mam pilota, bo mam zespół wspaniałych mechaników. Wiesz, jak ci ludzie...
Kiedyś czasami... mówiłeś, że zrobiłeś?
Kiedyś zrobiłem to, zrobię to, rozumiesz? Ja to zrobię. Jak to, kurwa, zrobisz? Nic nie zrobisz bez tych ludzi, bez tych wspaniałych ludzi, którzy, mówię ci, turbinę... Tito, taki człowiek, który nie zapomnę, jak trzeba było zmienić turbinę, było tak niewiele czasu, śmierdziało jego odpaloną skórą, a on tam kręcił, rozumiesz, wywalił tą turbinę, drugą włożył, zakręcili, pojechaliśmy dalej. To jest poświęcenie, to są ludzie, którzy mają to coś, rozumiesz? To jest tak, jak mówimy na Dakarze, przyjeżdża mechanik i on jest albo dwa razy, czyli jest po raz pierwszy i ostatni, bo on się nie nadaje. Albo są tacy twardziele, którzy wszystko przetrwają. I pewnie, że ten Dakar przez te lata, jak uciekł z Afryki do Ameryki Południowej, teraz do Saudi, jest coraz większy. Jest taki, już coraz więcej jest wszystkiego do dostania. Jest sklepik, możesz, jak jechałeś do Afryki, jak czegoś nie zabrałeś, to nie miałeś nic. Rozumiesz? Jak cię polewał ktoś wiadrem wody z kijankami, żeby się można było wykąpać z góry i to był prysznic twój, no to miałeś chęć mieć dobry ręcznik. Cokolwiek to było, cokolwiek potrzebowałeś, musiałeś to mieć ze sobą.
Także... Ale z drugiej strony, jak to się wspomina, co? To jest
jakś... Nie, no, tego kto... nikt mi nie ukradnie. No rozumiesz? I wracając do tego, do tej satysfakcji, to co ci mówiłem, ten moment, kiedy nagle czujesz, że o Jezu, zrobiliśmy to, ale już teraz, z perspektywy doświadczonego człowieka, mogę powiedzieć, najpiękniejsza jest droga. Droga. Ten sam stan dochodzenia do tego krok po kroku, upadek. No bo wiesz, sezon to jest kilkanaście rajdów, czy kilka, w zależności od serialu. I ty kroczek po kroczku, tu przegrałeś, tu jakieś punkty. I nagle zdecyduje ten jeden moment, ta jedna chwila, czy ty przejdziesz to, czy nie. Miałem takie sezony, czy taki ostatni rajd, ostatni OS zdecydował, czy wygrasz. Bo wyobraź sobie, jaka to jest emocja niesamowita. I później mówisz, nie no, to jest po prostu cudowne. Ta sama droga, te same wspinanie się, te momenty, kiedy spadasz. Rozumiem bardzo dobrze ludzi, którzy wspinają się, bo ktoś powiedział, po co oni tam lezą na te góry, nie? Przecież ile razy każdy tam w las po drodze jeszcze mają to, co przed chwilą rozmawialiśmy, zamarzniętych swoich kolegów, którzy nie doszli, ale idą. Doceniam to bardzo i zupełnie ich rozumiem w pełni.
Tak, i to też jest forma zmierzenia się ze swoim strachem. Myślę, że to też jest satysfakcjonujące. Jak wiesz, że się czegoś boisz i to później zrobisz i myślisz sobie, bałem się tego, a już jest odhaczone. Już ten strach mam odhaczony w życiu, już więcej nie będę się jakoś zbraniał przed zrobieniem czegoś.
Wiesz, co jest piękne? To też takie stare, zresztą większość facetów chciałoby. Kiedy się golisz przed lustrem i patrzysz i widzisz, kurna, fajny gość. Coś żeśmy zrobili razem. Z nim rozmawiasz.
Jeszcze nie doszedłem do tego etapu, ale słyszałem właśnie od niepodnośnie jednego takiego fightera.
Naprawdę, jest to uczucie. Golisz się i tak se spoglądasz na tą mordę pomarszczoną, już pokrzywioną. Gdzieś tam mówią, Hołek, weź tam se coś zrób w tym ryju, no bo jak ty wyglądasz? Przecież ty sprzedajesz tego ryja w jednej reklamie czy w drugiej. Ja mówię, chłopaki, a to wszystko, co tutaj jest namalowane, co ja przeżyłem. I bolało, i byłem szczęśliwy. Jednak mam więcej tych zmarszczek od śmiania się, od tej radości z życia, niż tego, że jest tym smutną gębą, która gdzieś tam przegrywa, bo przegrywam też. I to sromotnie, i to z wielkim bólem. Ale ta sztuka, i jeszcze raz się podniosę, i jeszcze raz stanę, i jeszcze raz się z tym zmierzę. Rozumiesz, ten Dakar mnie w tym roku pokonał. Jechałem jak po prostu ostatni taki, wiesz, baranek, który z tyłu gdzieś tam musi przetrwać.
To było dla ciebie serio takie ciężkie?
To było najcięższe. Jak mi... Wiesz, ja nigdy nie jestem wyprzedzany. Nigdy na rajdzie. To jest... Dla mnie sytuacja, w której to znaczy, że nie powinienem tu być. I byłem wyprzedzany na tym rajdzie przez zawodników innych. Nawet nie będę ich oceniał, określał, bo już kiedyś to od razu powiedział, z patykami się muszę ścigać. Ale tak nie wolno mówić, bo ci ludzie kochają swoją robotę, robią to najlepiej jak potrafią. Trzeba to cenić i szanować. I teraz mogę ci śmiało powiedzieć, że ten stan, w którym... dogania cię ktoś, wyprzedza, był trudniejszy niż ten ból. To był większy ból dla mnie. Ten ból, w którym ja jestem człowiekiem, który jest wyprzedzany. Wiesz, podrywasz się na chwilę, zaraz ci frajerze pokażę, chociaż cię wyprzedzę i dopiero zwolnię, żeby wiedział, kto tu rządzi. I nagle wpadasz w wielką dziurę, jednak go nie wyprzedzisz. No bo boli, bo kurzy się, bo no, trzeba to przetrwać, to boli.
Normalnie na ulicy też tak masz?
Wiesz, na ulicy jestem zawodowcem i mam to poczucie, że no nie ścigasz się z amatorami. I ulica dla mnie nie jest do ścigania się. Ulica jest dla mnie do szybkiego przemieszczania się. Niestety popełniam błędy, bo czasem gdzieś zostaję zatrzymany, bo jechałem tu za szybko czy tam, bo policja niestety jest bezwzględna. Czy ty umiesz, czy nie umiesz, to tu jechałeś za szybko. Po prostu ileś tam za szybko. Czy będę tu tłumaczył panu policjantowi, że dołożyłbym tu jeszcze 150 i dalej w moim wykonaniu byłoby to bezpieczne, ale przepis jest przepis i gdzieś tam jakiś, wiesz, smutny pan, który obserwuje moją stronę czy mój profil, widzi, że na liczniku tam było 102 czy 107 i wysyła doniesienie na policję. No, rozumiem go. Rozumiem człowieka. On po prostu musi, to jest jego miejsce. On, tam, gdzie on istnieje. On nie ma dużych rzeczy do zrobienia. On po prostu żywi się tym, że można kogoś kopnąć i zobaczyć, jaka będzie reakcja. Ale ojciec mi zawsze mówił, a w zasadzie to jest sentencja bardziej Maćka Wisławskiego i ja ją muszę stosować w życiu. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Jak jesteś karawaną, nie patrzysz, że ktoś się tam za nogawkę szarpie i cię próbuje gdzieś tam szczypnąć. Niech się szczypie. Niech, bo on ma małe możliwości, bo on nigdy nie będzie miał wielkiego celu. On nigdy nie będzie tą karawaną, która musi dotrzeć do mety.
To jest dla niego osiągnięcie, że cię złapał i że da ci mandat.
Zahałczał, rozumiesz?
Później przyjdzie do znajomych nawet... i mówi, Krzysztofa Hołowczyca złapałem.
Ależ oczywiście ale mu dałem będzie mandat. Pisał gdzieś tam, że on tu już przypilnował, bo spojrzał na licznik, który, wiesz, w ogóle najśmieszniejszy jest to, że mój kamerzysta mówi, ja mogę przemontować, że będzie tam 300 na godzinę albo 30 na godzinę. Mogę zmienić tło, mogę zmienić ci kolor twarzy. Już w tej chwili to, co się robi przy montażu naszych filmików, to możesz mieć dowolność, czego chcesz. Rozumiesz? Także mój montażysta się zaśmiał z tego, że to jest w ogóle, to jest nic, o czym by można dyskutować, bo my możemy mieć, on może włożyć licznik, sam licznik wyciągnąć, wiesz, z kamery, z toru wyścigowego, na którym, bo potrzebuje czasami dużych prędkości, więc on miesza tym jak chce, ale jakiś tam dzielny nikt musi pokazać innym, patrzcie, ja jestem tym bojownikiem o coś tam, nawet sam nie wie o co.
A miałeś jakieś niebezpieczne wypadki na ulicy, no tak normalnie?
No, Tak, tak, tak. Bywało tak. Jechaliśmy kiedyś...
Pytam o niebezpieczne wypadki, ale z uwagi na innych ludzi, nie na siebie.
No wiesz, no, na szczęście nikomu krzywdy nie zrobiłem. Mam taką, wiesz, chyba przewagę, że ja dużo więcej czytam. Że dokładnie widzę, jak ktoś się zbliża i ta prędkość jest nie taka, że on gwarantuje, że będzie dojeżdżał, to potrafię wiele ruchów wykonać wielokrotnie. Czasem żona mówi, skąd ty mogłeś wiedzieć, że ten gość wyjedzie? Albo skąd mogłeś wiedzieć, że za zakrętem ciężarówkę wyprzedza na trzeciego, a ty już rowem prawie jedziesz. Skąd ty to mogłeś wiedzieć? Rozumiesz? To są pewne
intuicje.
Mikroprześwisty przez to jest obserwowanie, jak droga idzie. To są, ludzie nie wiedzą, że na przykład jak jedziesz w zimowym rajdzie, to obserwujesz po tym, jak się drzewa układają, czy słupy, jak ta droga będzie szła. Wyobrażasz to sobie, że możesz odczytać dużo więcej niż inni. To jest tylko kwestia, żeby mieć naprawdę szeroki kąt, żeby widzieć. Ja jadąc samochodem widzę ten punkt i ten punkt. Wiesz, to jest to coś, co zupełnie zmienia moje możliwości. Ale no to dlatego nie ścigam się na ulicy, bo trudno by było powiedzieć, że jak zawodowiec się ma ścigać z kimś, kto będzie ryzykował, bo ja odpowiadam także za niego, za tego kogoś. Ile razy stają Hołowczy, wielka fura, 500, 600 koni, zaraz ci pokażę. No i ten moment cudowny, jak ruszają, ale się dziadek zestrał, przestraszył się. Rozumiesz? To są ważne momenty, żeby mieć świadomość. Najgorsze jest to, że wiesz, podróżuję szybko, bo staram się ten czas skracać. Już to liczyłem, przeniosłem się w ogóle nawet, żeby nie przejeżdżać przez cały Olsztyn, bo pracuję w Warszawie. No zobacz, też do ciebie jechałem dzisiaj, przez 3 blokady musiałem przejechać. No więc 40 minut zyskuję, że mieszkam na wylocie z Olsztyna, na wylocie na Warszawę. Wjeżdżam sobie szybko na dwupasmówkę i już pędzę. Za chwilę będzie całkowicie skończona, więc naprawdę będzie to krótki czas przejazdu. Mi zależy na czasie. 40 minut, 3 razy w tygodniu, jak to policzysz, to się okazuje nagle, że to mi się opłaca, że to jest 5 dni w domu więcej. 5 dni. Ktoś by powiedział, to jest, co to w ogóle, to jest dokładnie to. Dlatego niestety czasami jeżdżę szybciej niż przepisy mówią, ale robię to w miejscach naprawdę takich, które mam panowanie 100% nad tym. Ale twardy, bezwzględny wyznawca tak zwanego bezpieczeństwa, bo to jest wytarte słowo. Mnóstwo ludzi w tej chwili na tym słowie jedzie, jak na łysej kobyle. Bezpieczeństwo tu, bezpieczeństwo tam. Ja już dawno je zamieniłem u siebie i staram się to przekazywać innym. Odpowiedzialność. Musisz być odpowiedzialny. Na drodze twoja odpowiedzialność daje szansę innym. Myśl o tym, że ktoś po prostu popełnia błąd albo ktoś się bardzo śpieszy. Ta wizja, że na przykład wiezie swoje dziecko do szpitala. Daj mu tą szansę, jak on szybko jedzie. Pomóż mu. Nie przeszkadzaj. Te zajeżdżanie drogi. Ta bida na tej polskiej drodze.
Mentalna bida.
Ta mentalna bida. Wiesz, że co mnie będzie tu? Rozumiesz? Ja tutaj jadę. Jadę zgodnie z przepisami.
Podjeżdżasz do kogoś na lewym pasie i on nie zjedzie.
Nie zjedzie? No bo ma prawo. On jedzie zgodnie z przepisami. A ty jesteś ten zły. Co mnie tu będzie jechało? Rozumiesz? To jest ta mentalna bida. To jest to coś. To są ci właśnie ludzie, którzy poszukują w innych, rozumiesz, swojej energii. Nie produkują jej sami. Nie tworzą fajnych rzeczy. Tylko znajdują takie, wiesz, no wyobraź sobie, siedziałbyś, żeby spojrzeć na komuś na liczniku i tam było 110, odnaleźć, gdzie jechał, jaka droga i tak dalej, a nawet nie wiesz, że mój montażysta, to co ci powiedziałem wcześniej, mógł wsadzić kompletnie inny licznik, zupełnie inną prędkość. Ale szuka i Hołowczyc przekroczył prędkość na drodze tam jakieś o ileś, o 38, 40. Biedni ludzie, żal mi ich, ale tacy też muszą być.
Czyli to się stało na podstawie jakiegoś filmiku, który by wstawiliście?
My wstawiliśmy filmika na YouTubie i ten ktoś to zobaczył, wyobraź sobie, i donosił. Zobacz, jeszcze nie tak dawno w Polsce donoszenie było strasznie takim wstydem, nie? Teraz doszliśmy do takiego poziomu, kto donosi, jeszcze to pięknie nazwano, postawa obywatelska. Donoszenie na innych, rozumiesz? Oczywiście, że tu się poruszamy w sferze od razu. On ryzykuje naszym życiem, on może nas zabić, on może zrobić krzywdę. I ja z perspektywy swojej oczywiście mam świadomość, że trzeba przestrzegać przepisy, bo po to one są ustalane, żebyśmy je przestrzegali. Ale też świadomość, że są chwile, kiedy je przekroczysz. czy niechcący, czy z premedytacją, bo się bardzo śpieszysz, bo uważasz, że są ważniejsze priorytety, bo na przykład komuś życie ratujesz. Jeżeli komuś ratujesz życie, możesz pojechać szybciej. Rozumiesz? Możesz. I możesz oczywiście poprosić policję o pomoc. Proszę mnie eskortować. Dajcie mi szansę, żebym mógł szybciej dojechać na przykład do szpitala. To są takie momenty. Ale my jesteśmy w tej takiej odbieraniu tego prawa czasami ślepi.
Zaściankowi to
zupełnie się... ślepi. Rozumiesz? Nie ma... Fantastyczne uczucie. Przejeżdżam koło policjanta w Stanach z kolegą i on przejeżdża przez ciągłą linię do swojej posesji. Mówi, człowieku, co ty robisz? Przecież cię złapię. Nie złapię mnie. Zobacz. Ten z naprzeciwka nie stracił nic. Ten za mną nic nie stracił. A popatrz, musiałbym pojechać do końca skrzyżowania, tam zawracać wielokrotnie i dopiero jechać. I ten policjant jest na tyle mądry, bo gdybym zahamował, a za mną ktoś by zahamował, a to on by powiedział, zobacz, przeszkodziłeś drugiemu człowiekowi. Czyli ta logika jest ważniejsza, ta odpowiedzialność, użyję tego słowa, jest ważniejsza niż te suche, czasami bezwzględne przepisy, bo przepisy są często niedoskonałe, są mocno niedoskonałe. Bo pamiętaj, ci ludzie będą o tych przepisach, które im nie pasują, mówili, są do niczego, są złe, trzeba je zmienić, rozumiesz? To jest klasyka. To są po prostu biedni ludzie.
I ja też zawsze się zastanawiam, jak stoisz, jako pieszy, stoisz, jest czerwone światło, mnóstwo osób stoi na tym czerwonym świetle, jako piesi, patrzysz w jedną stronę, patrzysz w drugą.
Żywego ducha.
Ja oczywiście zawsze idę.
A wiesz, że wiele krajów jest takich, że nikt się do tego nie przyczepi.
No i tak powinno być. Oczywiście. A ci ludzie z reguły, jak ja przechodzę na tym czerwonym świetle, gdzie nic absolutnie nie jedzie, to się jeszcze tak patrzą.
No ale zobacz, no ale kolejny fantastyczny przepis, który mi się bardzo nie podoba i kto spojrzy na statystyki, kto się temu głęboko przejrzy, to był błąd, czyli, że pieszy podchodzący do przejścia dla pieszych ma pierwszeństwo i se idzie. Widziałeś, co się dzieje? Ludzie siedząc z ręką w telefonie, czy w ogóle będąc zamyślonym, wchodzą na przejście, no bo przecież on ma bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. A gdzie twoje życie? Ja uczę dzieciaki, pamiętaj, gość może zasłabnąć, może mieć różne przygody. To jest twoje życie, to jest twoje ciało. Ono jest mięciutkie. Zderzysz się z tym kawałkiem metalu czy plastiku i nie masz żadnych szans. Musisz mieć cały czas obserwować. Obserwuj swój świat. Idziesz brzegiem drogi, idziesz prawidłowo po tej stronie, ktoś cię może nie zauważyć. Skaczesz do rowu. Nieważne, że tam jest błoto, nieważne, że będzie bolało. Musisz uratować swoje życie. Nie ma czegoś takiego. Uczymy tej takiej takiego poczucia bezkarności wręcz. Rozumiesz? Bo to jest kara, jeżeli ty sobie zrobisz krzywdę. Bo my musimy za ciebie płacić, już patrząc dalej tym sposobem.
I najgorsze jest to, że ci ludzie potrafią użyć argumentu, ale to przecież jego wina. Kogo to obchodzi? Czyja to jest wina, jeśli ty masz złamaną nogę?
No
ja tego po prostu nie mogę pojąć. Jak ktoś, ludzie rzeczywiście używają tego argumentu. To jest po prostu niesamowite. Złamana noga to jeszcze mało.
To jest to ogromne doświadczenie życiowe, które się pojawia z czasem. Są ludzie, którzy nigdy nie zmienią się. Rozumiesz, będą ortodoksyjni, będą twardo stać przy swoim, ale oni na szczęście nie mają przewagi. Pewnie, że system demokracji, już nie chcę się bawić w politykę, niestety cały czas nas namawia do tego, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy sami, ale ja zawsze mówię, ja mam 1,96 m i te jabłko zerwę z drzewa. Tobie będzie ciężej na tej wysokości te drzewo zerwać. Nie jesteśmy równi. W różnych sytuacjach mamy różne możliwości, z których korzystamy lub nie. I to jest taki cały czas dysonans, że stworzyliśmy prawo, które ma chronić najsłabszych. I to jest dobre. I to jest słuszne. Ale one niestety strasznie nam ogranicza życie. Proszę cię bardzo, zobacz. Od jutra jedźmy wszyscy poza miastem 50 na godzinę. Czy to nie jest wspaniałe? No nie byłoby wypadków, nic by się nie działo. Gdzie by była gospodarka? Co by się działo? Wszyscy byśmy stanęli. Korki, ilość samochodów, która by była w danym momencie na drodze, byłaby zatrważająca. Byśmy jechali wszyscy w jednym wielkim, permanentnym korku. Dlaczego Niemcy, którzy są tak pragmatyczni, do tej pory trzymają bardzo wiele odcinków, gdzie jest dowolna prędkość? Prosta rzecz. Ten samochód na tym kawałku jest dużo krótszy czas. Dużo więcej, dużo większą ma przepustowość. I to ciekawe, statystyki są bezwzględne. Na tych kawałkach nie ma większej ilości wypadków, są mniejsze ilości wypadków, bo odpowiednia organizacja, rozumiesz? Oczywiście, ktoś powie, wypadek przy 200 na godzinę ma dużo większe skutki. To prawda. Rozumiesz? To prawda. Ale ilość zdarzeń jest dużo mniejsza, bo jest dobra droga, dobra organizacja ruchu, dobre samochody i mądrzy ludzie. To, co powiedziałeś, nikt nie jedzie lewym pasem. Jak ktoś nadjeżdża szybko, no to ten lewy pas jest otwarty. Daje mu szansę przejechać. Ile było różnych zdarzeń, gdzie ktoś z lewego pasa nie zdążył zjechać, było ciężkie uderzenie i później szukaliśmy tego zabójcy, tego mordercy. To prosto jest tak powiedzieć, ale trzeba spojrzeć trochę szerzej, trochę głębiej, doszukać się w tym jakiejś logiki, jakiegoś sprawczości. Dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego to się stało?
Masz jakieś triki, jak jedziesz tym lewym pasem szybko i przejeżdżasz obok ciężarówek albo różnych samochodów? Jak to zrobić? Jak wyczuć ich, czy oni przypadkiem się nie wjadą? Nawet czasami bez kierunkowskazu.
Już ci mówię. Jeżeli ciężarówka się zbliża do drugiej ciężarówki, która jedzie i ma sporą różnicę prędkości, masz duże szanse, że ten pan się szykuje do wyprzedzania. Mimo, że jesteś daleko i masz większą prędkość, no bo jak oni jadą 90 na godzinę, ty masz 140 dozwolone, może troszkę szybciej jedziesz, no to się jednak zbliżasz dla tego pana w takim tempie, którego on nie odczytuje. Mhm. I wiesz, i to jest to poczucie. Jeżeli są bardzo blisko ciężarówki, nie możesz koło nich przelecieć dużą prędkością, bo jest to po prostu cholernie ryzykowne, bo ta ciężarówka wyjedzie, no a później na zieleni trochę ciężko odnaleźć tor jazdy. Niektórzy potrafią, niektórzy nie.
Miałeś takie sytuacje, że wylądowałeś na zieleni?
O, różnie bywało, wiesz. No oczywiście, że na szczęście te przewidywanie moje jest doskonałe. Jest naprawdę bardzo dobre, bardzo wiele czuję, ale bywały momenty jakichś super ciężkich hamowań, że musisz no wejść, zwolnij kochany, ale wtedy dobra opona, dobre zawieszenie. To są te elementy, do których powinniśmy przywiązywać wagę.
Jak jeszcze do tych ciężarówek patrzysz im na opony, czy ta opona się skręca, żeby zaczynał skręcać? Czy
w których... Nie zobaczysz tego, wiesz? To nie jest duży ruch, to nie jest tak, że opona skręca, to od razu każdy, pamiętaj, mikroruch koła powoduje wychylenie się tej ciężarówki. Także ona dosyć szybko z daleka widzisz, czy on zmienia ten pas, bo jeżeli jakkolwiek ci zaczyna zamykać, te pierwsze 20 centymetrów, to już na pewno ten pan się decyduje, bo dla niego to jest ten moment. Mhm. Na szczęście, zobacz, to zostało na drogach, na autostradach czy drogach szybkiego ruchu zabronione, ale nie widzisz teraz dalej, ciężarówki jadą. Na szczęście ten, który jest wyprzedzany, już coraz bardziej ma świadomość, że lepiej tą nogę na sekundę zdjąć i dać mu tą szansę. Zobacz, pamiętasz te wyścigi, 2 kilometry, jeden jedzie 90,5, drugi 90. I ten 90,5 mówi spokojnie, jeszcze kilometr i cię zrobię. A z tyłu tłum samochodów, które chce dojechać.
Rzeczywiście, nigdy nie pomyślałem, że przecież ta jedna ciężarówka może delikatnie zwolnić się, to się dużo szybciej zamknie.
Popatrz, no gdyby oni potrafili, chłopaki, jeden puszcza gaz, 85 i momentalnie możesz zjechać.
A oni się tak...
Ale ten, który jedzie 90, mówi nie popuszczę, pamiętaj. bo ja też chcę być w dobrym czasie. Ale to jest ciężka praca, wiesz, trzeba ich też zrozumieć. No, kierowcy ciężarówek to nie jest zabawa. Wiele godzin siedzisz, cały czas jesteś poza domem, to też trzeba zrozumieć tych ludzi.
Bardzo ich pozdrawiamy, bo podobno dużo osób właśnie w ciężarówkach słucha podcastów, no bo jak na trasie to sobie słuchają.
Nie, to są ludzie, którzy ciężko pracują, trzeba mieć tego świadomość.
Wracając do tematu, chciałem cię zapytać o to, bo wspominałeś o tym, że dużo od siebie wymagasz i ja się zastanawiam, bo to jest trudne teraz, jak bardzo dużo od siebie wymagasz, no to jest kłopot z innymi ludźmi, bo też chcesz od nich dużo wymagać, a od nich nie można aż tyle wymagać.
To jest wielki problem mój, bo uczę się tego, żeby tak nie było, ale staram się wymagać od innych tego, co od siebie.
Hmm.
Rozumiesz?
No to jest... się tak nie da.
Tak, albo robimy na 100%, albo wypad. I to nie działa. Musisz mieć świadomość, że... że każdy ma swoje możliwości, jakieś granice tych możliwości. Zawsze Dana podkreśla, że zrozum, gdyby oni myśleli tak jak ty, to by byli na twoim miejscu. Mhm. Musisz mieć tą świadomość, że to jest, że każdy ma jakiś swój limit, dochodzi do jakichś możliwości, ale staram się znajdować w ludziach to, co jest najlepsze. To, no bo niestety, umówmy się, jeżeli ktoś jest dobrym mechanikiem, no to musi mieć przegląd sytuacji, musi być szybki, musi podejmować decyzje. To nie są proste rzeczy, bo ktoś by powiedział, no tam śrubkę przykręcić czy odkręcić, to nie jest zabawa. Szczególnie mówię o motorsporcie. Mhm. To są ludzie piekielnie odpowiedzialni, bardzo dokładni, muszą precyzyjnie do tego podchodzić. To nie jest proste. Duża dosyć logistyka, podróżują bardzo dużo, są zmęczeni. to nie jest taki prosty zawód, szczególnie mówię, wracając do motorsportu, nie gdzieś tam w garażu, bo jeżeli ktoś wymienia skrzynię biegów 20 minut w samochodzie, no to trzeba mieć świadomość, że trzeba to robić w tempie kosmicznym.
Mhm. Jak ty zarządzasz swoim zmęczeniem podczas takich wyścigów?
Cóż, no znowu jakiś chyba dar od Boga, ja się dosyć późno męczę. Mam takie coś, że moja psychika utrzymuje mój organizm w bardzo dobrym stanie. To jest raczej, nie czuję za bardzo tego momentu, że to już jest koniec. Nie? Oczywiście, że bywały takie rajdy, nie zapomnę, jeszcze początki, kiedy jeszcze nie umiałem tak zarządzać swoją energią, że no byłem totalnie trupem. Już mówię koniec, a pilot mi mówi, jeszcze 200 kilometrów zostało. I to jest niemożliwe, mówię, to już nie dam rady. I tą granicę przesuwałem coraz bardziej, coraz dalej. I później zarządzanie tą energią to jest bardzo ważna rzecz, żeby kiedyś chłopak z rajdu WRC, to początek w ogóle mój rajdu, wyobraź sobie, to jak w biegu na 100 metrów. Kręciłem kierownicą i nagle się łapałem... Ciemno się w oczach prawie robi, bo zapominałem wręcz o oddychaniu. Tak bardzo chciałem wycisnąć wszystko z tej cytryny. Później uczyłem się, że takie 15 minut, 20 do pół godziny koncentracji, bo w WRC nie ma dłuższych odcinków, to było wszystko, co mogłem wykrzesać. Jestem w stanie teraz 2-3 godziny być w tak pełnej koncentracji, jak kiedyś w WRC, co jest niemożliwe.
Czyli wyrobiłeś to sobie, to było wytrenowane.
Wytrenowane, wyćwiczone, krok po kroku. Tak bardzo odcinam się. Pamiętam, że pracując z psychologiem sportowym, to jest taka historia, którą już opowiadałem, ale opowiem jeszcze raz. Zadałem mu pytanie, bo nie zapomnę, rajd Kormorana, jadę Peugeotem, zapylamy strasznie, bardzo szybko i nagle na tym odcinku specjalnym wszystko robię, wiesz, w pewnym tempie i tak widzę, ale se gość kolor płotu huknął, taki brązowy, taki wpadający w sraczkę wręcz, nie? A tu drzewo ma kształt ptaka i wiesz, a ja zapylam, wszystko to robię i tak skończyłem ten OS, wygrałem 10 sekund i mówię, coś ze mną nie tak, ja w ogóle jestem, nie... a wszystko wolno, na wszystko mam czas, pach, tu bieg se zmieniam, tu ustawiam samochód, tu coś i obserwuję jakieś rzeczy, które są abstrakcyjnie niepotrzebne dla mojego mózgu. I pytam się tego psychologa mojego, co to jest? On mówi, no to jest taki stan flow, jesteś na krótkim łączu, to co robisz już jest tak dla ciebie machinalne, tak oczywiste, tak wszystko, jesteś po prostu zwierzęciem, które biegnie. Nie myślisz o tym, że biegniesz. Ty po prostu jesteś tak z tym samochodem, nie, że o Boże, zakręt, skręcę, jakim? I łapię się już teraz na tym, że jak jestem dobrze wytrenowany, to zaczyna mi wychodzić, ja to nazywam drewno w rękach. Mam drewno w rękach, czyli idę i wiesz, o Jezu, jaka wąska droga, jak wszystko się dzieje, muszę zdążyć i te ręce takie są, wiesz, niepewne, tak latają, ale kiedy zaczyna być wszystko tak, pach, pach, tu bieg se strzelasz, przepływasz z jednego zakrętu w drugi, to od razu czuć, mój dobry pilot, Łukasz w tej chwili, idealnie czuję, mówię, o, fruniemy, już zaczęło, płynie ten samochód. To wielu ludzi, którzy się znają na motorsporcie i ze mną jeżdżą, innych zawodników mówią, to jest niesamowite, że u ciebie się wszystko dzieje w takim spokojnym tempie, że ty masz na wszystko czas, że skręcasz. To jest
oni to są w stanie zauważyć z zewnątrz?
W środku siedząc. Mhm. Jak siada, wsadzam ich na prawy fotel, no bo chcą zobaczyć. Nie każdy lubi, wiesz, to jest bardzo ciężko, będąc kierowcą, usiąść na prawy fotel, no bo myślisz sobie, no ten teraz dopiero ci pokażę, frajerze. Ja się strasznie boję wsiadać do kierowców na prawy fotel, no bo to jest niestety śmiertelne, to może zaboleć. No bo takiemu hołkowi warto pokazać, jak się naprawdę jedzie, nie? Także to jest... Ja mam ogromną płynność i mam takie ruchy jakby trochę zwolnione. Jakbyś patrzył... Oczywiście, że jak później obserwuję jakieś kamerki, przecież onboardowe mamy różne włożone, no to są te ruchy są, wiesz, perfekcyjne, bardzo krótkie, ale to jest wszystko w spokoju, w płynności. Czy jakbyś zobaczył, jak zasuwają nogi po pedałach, to mówię, to jest niemożliwe w jakimś przyspieszonym tempie. Tyle różnych czynności wykonujesz, bo w samochodzie rajdowym, terenowym, ten pedał hamulca to nie jest tylko do zwalniania. Ustawiasz wysokość samochodu, przyciskasz sobie tył czy przód Rozumiesz, wszystko to można zrobić hamulcem. To jest niesamowite, to jest kolejny element, który pozwala ci tą masą zarządzać, że ty potrafisz to zrobić lepiej. Zawsze uczę zawodników, niestety lewa noga, która w rajdach już w WRC też jest obowiązująca, 90% 9 zawodników jeździ lewą nogą, bo ile szybciej zahamujesz i możesz sobie ten samochód wcisnąć trochę w zakręt. Wiele rzeczy się robi tym hamulcem, ale w cross country jeszcze pracujesz nad zawieszeniem, żeby ułożyć, żeby go przycisnąć do ziemi, albo go podnieść troszeczkę. Także to jest ciekawe, że ta technika bardzo się zmienia. Ja w swoim życiu od początku kariery 3-4 razy zmieniałem całkowicie technikę. Rozumiesz? Zupełnie inny świat. Musisz wszystko zmienić. I na początku się obrażałem i mówiłem, nie, no to jest w ogóle, to jest do niczego. Przecież tak pięknie jeździliśmy bokami, ludzie to kochali, ale niestety jest szybciej taką techniką i musisz się nauczyć, przełamać się w sobie i teraz gdzieś tam często to powtarzam ludziom, słuchajcie, trzeba się dostosowywać do tego, co jest. Musisz się uczyć otoczenia, musisz się dostosować. Nie możesz powiedzieć, tak jak ja wielokrotnie, to jest do niczego, to jest w ogóle, to się nie... Niestety świat idzie w tą stronę, jak się tego nie nauczysz, zostaniesz z tyłu.
Trzeba się adaptować.
Tak.
Suplementujesz coś na koncentrację albo na to, żeby lepiej się czuć?
Tak. Zdecydowanie mam takie... w zasadzie to jest bardziej z tamtych stron chińskich, Tybetu. To są takie rzeczy, które... Wszystko jest oczywiście naturalne i ja mam też, pamiętaj, dosyć dokładną listę, czego mogę używać, czego nie. Także nie używamy żadnych zakazanych rzeczy, bo to jest niemożliwe. Ale zdecydowanie pomaga mi już w tej chwili suplementowanie się, szczególnie na tlen, żeby mieć więcej tlenu troszkę w organizmie. Nie będę tutaj ich wymieniał, bo zaraz będzie reklama, ale są to rzeczy, które są naturalne i na mnie dobrze działają. Naprawdę dobrze.
Czyli jak pobudzasz sobie oddychanie, to lepiej wpływa na twoją koncentrację?
Po 40 minutach po prostu organizm lepiej przyswaja tlen, lepiej nim zarządza, czyli wiesz, mięśniowo jestem lepszy, ale to podpieram też różnymi środkami, które wpływają bezpośrednio. Trudno mi powiedzieć, jak one działają, bo się na tym nie znam, ale wiem, że w jakim czasie, o którym muszę wziąć to, na przykład 3 godziny przed startem, to 40 minut przed, także się Łukasz śmieją, to nazywa narkotyki. Walisz narkotyki teraz, 40 minut przed. Także ja je oczywiście biorę, no i może to jest placebo. Kto to wie? Tego nie wiem. Mi pomaga i zauważyłem, że kiedy to używam, jest lepiej. Ale bywały momenty, o Jezu, zapomniałem, co to teraz będzie? Tak samo jechałem. Także coś, to być może w skali dwutygodniowego rajdu, tak jak jest Dakar, w pewnych momentach odnajdziesz tą potrzebę tego ułamka czegoś, nie? Dostania z zewnątrz. Ale ja tego używam, mi to służy i wydaje mi się, że to jest fajne.
Inni zawodnicy też?
Tak. No różne są, każdy ma swoje metody jakieś, no trudno mi powiedzieć, porozumiewam się z różnymi ludźmi, także no są naprawdę... przede wszystkim powrócę tutaj do systemów treningowych. Nie ma idealnego treningu, którym powiesz, tym treningiem zrobimy kierowcę Formuły 1 albo zrobimy kierowcę rajdowego. Absolutnie nie. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i wielką sztuką jest odkrywanie swoich potrzeb. Ja to przez wiele lat się uczyłem jedzenia. Czego tak naprawdę potrzebuję, co jest dla mnie dobre, co powinieneś... I ktoś by powiedział, zastosuję to i też się będę świetnie czuł. No bo 62-letni gość, takim jakim jestem, wierz mi, że wszystko zrobię, wskoczę ci na ten stół, jeżeli chcesz. O tak, stoję z miejsca i tu ci wskoczę. Bo nauczyłem się dobrze zawiadywać tym organizmem przez lata. Popełniałem wielkie błędy. Przecież raka przeszedłem po drodze, wiesz, którego sobie przez spalinę zrobiłem. Ja taki zdrowo żyjący, taki wiesz, zero alkoholu, pomijam wszystkie zagrożenia dla siebie. Te takie, wiesz, które są tak łatwo dostępne. Cukier, różne rzeczy. Krzysio przecież jest zdrowy. Tylko adrenalina. Tylko ryzyko, które ja mówię zawsze, ja jeżeli zginę, to mechanicznie. A tu nagle raczek się pojawił i mówi, chodź chłopaku, kończymy tą robotę. Pokonałem go.
Jak się dowiedziałeś?
Któregoś rajdu nagle zaczęła mi się przy siusianiu krew pojawiać. I tak mówię, ups, chyba coś się spaprało. Wiesz, no i tak oczywiście nagle się okazało, że tam w środku siedzi coś wielkości pomarańczy. jak zrobili, tak.
Wielkości pomarańczy.
No może takiej, no może mniejszej, wiesz, taki między mandarynką a pomarańczą, coś takiego, takiej coś wielkości, no i wtedy się zaczęło nerwowo.
Miałeś też takie podejście jak do wszystkich innych rzeczy, typu środki przeciwbólowe, czy się wystraszyłeś wtedy?
Mój drogi, akcja, natychmiast, rżnąć, no bo wiesz, zrobiliśmy szybko konsultację, co z tym robić. Najpierw była operacja przygotowana w Niemczech, ale to był dokładnie czas, kiedy był COVID. To był dzień COVID-u, robiliśmy reklamówkę w Hiszpanii i już stamtąd cudem wróciliśmy. Jakieś, pamiętam, lądowanie w Berlinie, bo tylko tam się udało i samochodem przejeżdżaliśmy przez granicę i bym nie zdążył wjechać, bo jakbym był zarejestrowany jako COVID-owiec, rozumiesz? To już był, bo ktoś, kto wjeżdżał z zagranicy, wiesz, był rejestrowany jakimś cudem, no to takie historie też ekstremalne. I byłem przygotowany na operację w Niemczech, ale też mnie nie wzięli tam. Nawet granice zamknięte, a chłopaki ze Szczecina, Krzysztof, pójdziemy lasem. Bądź spokojny, my terenowcy ci pomożemy. Wszystko mieliśmy obcykane, żeby gdzieś tam, żeby dojechać do tego szpitala i mierznąć, ale na koniec dostałem informację, że szpital też mnie po prostu nie przyjmie. Więc zrobili mi to, no teraz mogę śmiało powiedzieć, świetni fachowcy w Otwocku, taka bardzo grupa, zrobili to pięknie, no. Na drugi dzień po operacji powiedziałem, dobra, dziękuję, to ja idę do domu.
Po wycięciu, co, całość tam ci wycięli?
Wycięli to, co trzeba, ten kawałek. Jestem jakiś... w pełni sprawnym gościem, wszystko działa tak, jak należy, także szczerze mówiąc, było to tak za 5-12, ale byli to tacy zawodowcy, tak pięknie to zrobili, że w zasadzie ja na drugi dzień mówię, no to dzięki panowie, to ja idę. Nie, panie, już trzeba zostać w szpitalu. Mówię, idę, bo jakby coś, to przyjadę do was, jest blisko 100 kilometrów, to wsiądę w samochód, jakby się coś działo, że jakbyś krwotok był czy coś. No ja, to taka historia.
Ty to masz niezłe podejście do takich rzeczy.
I wiesz, no... Ja uznałem, że to trzeba wyciąć, a co będzie, to będzie. Bo jak gdyby nie boję się, to może źle brzmi, śmierci, ale wiem, że ona przyjdzie, że ona może... Przeżyłem przecudowne życie, przeżyłem 60 wspaniałych lat, z tego wiele cudownych chwil. Pewnie, że to nie jest tak, że ja mówię, to już po wszystko za mną. Nie. Jest bardzo dużo przede mną. Cudownie się czuję, kocham życie, kocham każdy dzień, każdą godzinę, ale widzisz, nawet powiem minutę, bo ten rak mnie tego nauczył. Że ten dzień, godzina i minuta jest ważny. Że to jest to cudowne, bo nagle pomyślałem sobie, no to wygląda na końcówkę. Ciekawe tylko, co to będzie. No i się później okazało, że to jest świetnie zrobione, bo to byli naprawdę wysokiej klasy fachowcy, że wszystko się udało, uratowali ważne elementy człowieka w środku, rozumiesz? Wszystko zadziałało. No. Cieszę się bardzo, bo jestem już, nie wiem, 4 lata chyba po...
Nie ma żadnych komplikacji.
Nie ma, nic się nie dzieje. Zmieniłem jeszcze w ogóle bardzo mocno dietę. Wiesz, teraz jakieś ogromne ilości kurkumy, swoje różne wynalazcze rzeczy robię w domu. Wszyscy się śmieją, o, tata będzie, córki się śmieją, tata robi swoje szuwaksy. Wiesz, tu trochę octu jabłkowego, tu pieprzyk, to wszystko zmielone, miodzik i siach. Jak ktoś próbuje łyka wypić, to niestety biegnie do toalety natychmiast, bo górną dziurą wypuszcza, bo to jest tak mocne.
Oni się nie znają. Te niedobre rzeczy są zdrowe po prostu.
Tak?
I to też jest satysfakcja wypić coś takiego.
Słuchaj, gole to. I mówię, kurna. I ja to przetrzymałem. I idę dalej.
O, tak. Chciałem cię zapytać o... Jak ludzie sobie myślą o takich rajdach, to nie jestem pewien, czy oni sobie są w stanie wyobrazić, czego ty tam doświadczasz. I zastanawiałem się, czy jest coś takiego, co jesteś pewien, że ludzie nie mają świadomości, że czegoś, że tam się doświadcza.
Wiesz, myślę, że nie mają świadomości, że idziesz tak blisko tej granicy, kiedy cię nie ma. Rozumiesz, że jesteś... Ja to kocham, te uczucie 99,9. Rozumiesz? To jest tak jak... Wyobraź sobie, że pędzisz pociągiem i jest słup przy słupie. I ty tak wiesz, że tą głowę jak wychylisz, to cię nie ma. Ale jesteś tak blisko, że nawet chwilami zaglądasz tam. No jest, jest ta ciemność. Rozumiesz, to jest to... A tu... Przepraszam. A tu tak... Widzisz, już chciałem bliziutko. Właśnie blisko ucha, ale nie zapomniałem, że jest słuchawka. A tu ci tak... leci, a ty wiesz, że jesteś tak blisko, że tam nie wolno zerknąć. Czasami tam zerknąłem. Wiesz, zobaczyłem tą ciemność. To jest uczucie bardzo trudne. Kiedy myślisz, o, to koniec. 3-4 razy miałem takie sceny na rajdach, że byłem święcie przekonany, że już będzie tylko ciemność, że już, bo tam nic nie ma dalej, wiesz, jest ciemność.
To jak ci się udało z tego wyjść?
Na pewno.
Jesteś wierzący?
No, wierzę w to, że nie powstał ten świat tak sobie
od wielkiego wybuchu.
Od wielkiego wybuchu, aczkolwiek jest bardzo dużo dowodów na to i pewnie byłby wielki spór, ale ja bym się nie spierał, bo to jest kwestia indywidualna. Ja potrzebuję czegoś takiego, takiej wiary, że są rzeczy, na które nie mam wpływu, a które w jakiś sposób mnie przestawiają, dają mi tą szansę. To jest bardziej z tej perspektywy i oczywiście jestem wychowany w tym duchu, jestem katolikiem, to jest taki kraj i wszystkie komunie, bierzmowania, wszystko to przeszedłem i nie mam stosunku takiego do kościoła, że to jest straszne miejsce, że oczywiście w bardzo wiele błędów popełniono, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, a przede wszystkim mam paru przyjaciół ze świata kościoła, naprawdę wspaniałych ludzi, wyjątkowych, mówię szczerze, wyjątkowo wspaniałych. I oni zaświadczają o tym, że ta wiara jest, ma sens, daje to coś, ale oczywiście mnóstwo biednych, byle jakich ludzi, jak wszędzie, którzy się tam dostali, którzy stworzyli tą złą wizję tego kościoła. Ciężko jest o tym rozmawiać, bo jest tak różny światopogląd, ja nie lubię rozmawiać o wierze, bo to jest kwestia jakaś mocno indywidualna i raczej bym nie wchodził w niczyje sfery emocjonalne, że to trzeba tak robić, czy tak, czy kogoś pouczał, czy my jesteśmy lepsi, czy gorsi, bo te wojny wiary, które są ciągle na świecie, no to przecież to widać, to jest ta wielka tragedia, bo sama wiara w sobie nie czyni zła. Ale ludzie, którzy nią zawiadują, bardzo często
wykorzystują ją do robienia jakichś negatywnych rzeczy. Ja się nad tym często zastanawiam właśnie u ludzi, którzy dotykają śmierci w swoim zawodzie, bo masz takie sytuacje, że wiesz, że już nic nie możesz zrobić i że to teraz tylko los tak właściwie przesądza o tym, czy coś ci się stanie, czy coś ci się nie stanie i wtedy dalej myślisz. Niektórzy u ciebie to jest ułamek sekundy, ale jak jesteś...
Nie, wiesz, jak ten czas wolno płynie? O,
tam się dużo da pomyśleć.
Raz, nie? Drugi, teraz, no wiesz, lecę, obracam się, mam 200 na godzinę i myślę sobie, za chwilę wejdzie twardy i to będzie koniec. To uczucie jest trudne do opisania. Wiem. I teraz nagle uderza nie jedno. Ta cisza charakterystyczna, bo leci, odbija się samo. Wiesz, ile to trwa? Drugie uderzenie. Trzecie. I nagle dynamika uderzeń spada. Czwarte, piąte i wiesz, Boże, będę żył. Wiem już, że będę żył. Wiesz, jakie to jest? Wiem, że to jest tylko kwestia kolejnych tam jeszcze czterech obrotów. Stoimy na brzegu. Żyjesz? Żyję. To są te historie. Gdyby wtedy były kamery onboardowe, Łukasz mówi, wypchnij szybę. Ja mówię, szkoda, jeszcze nam się przyda. A tam nie ma nic, jaka szyba. Rozumiesz? Takie żal mi tego samochodu, bo on jest piękny. No, a on już nie jest piękny, on jest w ogóle niepodobny do niczego. I wiesz, i wychodzimy nagle po bojowisko. No to trudno, to takich scen w życiu parę przeżyłem, parę miałem momentów, kiedy wiesz, wylatujesz w powietrze i mówisz, o kurczę, co tam dalej, nie? Czy to będzie ciemność, czy na szczęście wiesz, że do końca wykonuję jakieś ruchy. Zamykam oczy, kiedy jest metr przed drzewem, kiedy wiem, że za chwilę będzie ten moment, no jakoś nie wiem, chronię może gałki oczne, ten moment. I oczywiście najśmieszniejsze jest to, że z Łukaszem obydwaj przez tyle razy już byliśmy w takich momentach, że mamy ten odruch, wiesz, chwytasz się i kulisz się do środka, bo zawsze z zewnątrz twarde wchodzi, z jednej czy z drugiej strony. Także spotykamy się.
Czyli ty też się kulisz w jego
tak,
strony.
Tak, to samo. Obydwaj jesteśmy nagle cyk, bo wiesz, nisko, bo dach się przecież zabija, też schodzi niżej, z różnych stron wchodzi, a to wiruje ten świat.
To nie miałeś takiej sytuacji, że doprowadziło cię do takiego momentu, że stwierdziłeś, może to już czas, żeby tego nie robić?
Miałem taki, powiem ci, moment, że zmęczenie i ból, bo miałem kręgosłup też lędźwiowo złamany. To kiedyś, to na rajdzie znów w Peru połamałem kręgosłup, mnie tam zabierali i wtedy rzeczywiście pojawił się lęk, wiesz, strach. Łukasz mówi nawet, jeździłaś jak moja babcia. Mówi, nie miałeś tego czegoś, nie miałeś tego uderzenia, nie miałeś tej chęci do walki. Mówi, czuć było, że się boisz, że masz to. Z pół roku byłem taki mięciutki. Taki Krzysio, który tak sam siebie oszukiwał. Rozumiesz, wchodziłem zakręcik, lewa nóżka w hamulczyk, coś tam mięciutko do wewnętrznej. Nie było tego, a jak, przecież żyjemy, jest szczęście. Teraz, kiedy z Łukaszem wchodzimy w zakręt, to wszyscy uciekają, a my w środku, ale zabawa.
Fajne było to, co opowiadałeś o chyba Argentynie, jeśli dobrze pamiętam, że milion osób przyszło na start Dakaru.
O jest.
No jest, właśnie, do tego
tak,
pytam.
Tak, tak. To senewra ci, tak zawsze koledzy z Czech mówią, to było niewiarygodne, bo pierwszy raz się Dakar przeniósł, bo Afryka, zagrożenie terrorystyczne, odwołali rajd, byłem na tym rajdzie. Słuchaj, byłem wtedy po złamaniu kręgosłupa, byłem półtora miesiąca po złamaniu i tylko nie chciałem oddać miejsca. Wyobraź sobie, wiedziałem, że nie przetrzymam tego rajdu, ale mówię, pojadę. Przetrwam, przejadę z 3-4 dni i powiem, że no jednak nie dam rady, żeby chronić, no bo lekarz powiedział, ty idioto, nie chcę cię znać, nie znam cię, w ogóle jesteś durniem, wszystko zniszczysz, nic się nie zreperuje. I wyobraź sobie, że nagle ten rajd odwołują. Wiesz, co to dla mnie było? To było tak, z jednej strony stałem oczywiście kozaczek Krzysio. Co tam? Damy radę, tacy terroryści, niech spadają, jedziemy, pokażemy. A w środku po cichutku sobie mówię, ale masz szczęście, gnojku. Zrobisz sobie teraz, to ci wszystko ładnie się zrośnie, to wszystko dojdzie do siebie i wrócisz do tego sportu, nie tracąc miejsca. No bo nikt nie chce gościa połamanego. Pamiętaj o tym, jak jesteś połamany, jak się nie nadajesz, to każdy mówi, oj, panie Krzysztofie, bardzo pana lubimy, ale spierdalaj.
Wracając do tego miliona, bo ja tego nie do końca rozumiem. Jak widzę koncerty, gdzie jest 80 tysięcy osób, to tych ludzi jest po prostu do horyzontu. Jak wygląda milion w takim razie?
Wyobraź sobie, że całe miasto, gdzie jedziemy, gdzie jest droga dojazdowa do tego podium, to jest po prostu morze ludzi. Jedziesz w morzu ludzi. W morzu ludzi tam w ogóle to przejechali jedną czy dwie osoby. Niechcący, ale tam w tamtych krajach to szybko ich zabrali, wiesz, to
cena życia jest
to strasznie inna. Brzmi. Cena życia jest troszeczkę inna, aczkolwiek ta ich miłość do tego, że coś się dzieje, jest niewyobrażalna. Ameryka Południowa, oczywiście to jest zbiór różnych emocji, bo są też i złe, że wpadają panowie z kijami, z których szybko metalowe wylatują, wiesz, rzeczy i mówią, teraz chłopaki wszystko oddawać, bo byłem w takiej restauracji.
Był napad?
Przyszli tak, zabrali wszystko, co trzeba było, grzecznie trzeba było siedzieć i wyszli. Całkiem było grzecznie, elegancko. Oddaliśmy portfele i to wszystko.
Czyli po prostu przyszli, wyciągnęli broń, trzeba było się spokojnie zachowywać.
I każdy oddał to, co miał. Rozumiesz? Nawet nie chciałem, żeby schować gdzieś ten portfel szybko do tego, ale później pomyślałem, nie, jak zrobię jakieś gwałtowne ruchy, to może zaboleć. No więc oddałem też grzecznie swój portfel. I to była oczywiście historia taka typowo argentyńska. I to była na WRC rajdzie. Ale z perspektywy tej miłości tych ludzi, oni by ci wszystko dali, wiesz o tym? Nakarmiliby cię, położyli spać, oddali żonę, no wszystko co możliwe. Ci ludzie są tak szczęśliwi, że widzą coś wyjątkowego, że przyjechali ci Dakarowcy, ci chłopcy, którzy jadą przez tą pustynię, przez tą Atakamę, bo tam przecież była inna pustynia. Także wielkie przeżycie. Oczywiście w trzecim roku startów już przyszło 100 tysięcy ludzi. Już zobaczyli to widowisko, już tej nowości nie było.
Ale milion osób, kurde, to muszą być doświadczenia. Takie rzeczy się do końca życia będzie wspominało.
No, co? Jest to poczucie, wiesz, no albo jedziesz drogą i 100 kilometrów są ciągle ludzie. Ciągle ludzie przy drodze. No myślisz sobie, to jest niemożliwe. No przecież skąd ich tylu nabrali? Przecież to pół kraju musiało tam stać. Ciągle stoją ludzie. Tak kochali, Dakar był dla nich takim wyjątkowym przeżyciem.
Co ty najbardziej wspominasz, jeśli chodzi o twoją karierę?
Trudne pytania zadajesz. No, różne takie flesze mam, takie momenty cudowne. To, co ci mówiłem. Nie te chwile, kiedy gdzieś tam jesteś w Monako, jakby ktoś powiedział, odbierasz od księcia swój puchar, gdzieś tam jesteś wśród najlepszych, czy teraz, teraz byliśmy w Azerbejdżanie, w Baku. Odbieraliśmy cały świat Formuły 1, WRC, no spotykasz swoich różnych kolegów, tu Solberg, tu Latwala, no bo pamiętaj, jestem z tych lat. To już są chłopcy, których dzieci jeżdżą, nie? Czy z Demeviusem, to śmieszne, ścigałem się ze starym Demeviusem, z ojcem, a teraz ścigam się z jego synami. Ja ciągle się ścigam. Także Gregoire często do mnie podchodzi i mówi, Krzysztof, czy ty ciągle czujesz to coś? Ja mówię, Gregor, naprawdę kocham tą robotę i nie wiem, czy będę na tyle sprawny, żeby jeździć tak jak teraz, walcząc o wszystko, ale kocham tą robotę i chciałbym być w takich możliwościach, że jak mam chęć, biorę sobie taki samochód i jadę na Dakar już bardziej dla siebie, dla czystej przyjemności. Teraz jeszcze się ścigam o zwycięstwo, teraz jeszcze ciągle ta energia fajtera, wiesz, nie gaśnie. To jest to coś.
Pan zasada do tej pory się ściga, ma 94 lata.
To jest coś cudownego. Ostatnio
94 lata, to jest niesamowite, że on jest w stanie dalej jeździć.
Spotkałem pana Sobiesława na rajdzie polskim. Niestety posadzili mnie już na tą ławeczkę VIP-ów, a ja patrzyłem na tych chłopaków zazdrością, że oni zaraz wyjadą na trasę, a ja tu siedzę na jakiejś ławeczce i powiedziałem, panie Sobiesławie, pan w wieku 91 lat safari pojechał, bo to był taki wiek. Mówię, nie obrazi się pan, ale planuję Dakar przy stówce. Ja chcę długo żyć, wiesz? Czy się uda, zobaczymy, no bo robiąc te rzeczy, zawsze ta mechaniczna szansa, że coś wejdzie twardego głęboko, jest. Ale myślę, że lata doświadczeń, ta świadomość, że te ryzyko musisz mądrze, musisz nim zawiadywać, tym ryzykiem. To nie jest tak, że jesteś ryzykantem i wiesz, bierzesz sobie kolta, pokręcasz, przykładasz, a tam jest tylko jedna kulka. O nie, nie, ja nie nienawidzę takiego ryzyka. Dla mnie to żadne jest ryzyko, to jest głupota. To nie jest ryzyko. Ryzyko to jest, jak jesteś przygotowany, potrafisz to zrobić i dochodzisz do granicy właśnie to, co ci pokazywałem. To jest ryzyko, że jesteś tak blisko tej granicy, że już dalej na pewno nie można pójść, ale potrafisz to utrzymać przez wiele godzin. Taką właśnie koncentrację, wielogodzinną koncentrację. To jest niesamowite. Zjeżdżasz na metę odcinka i otwierają się drzwi, wchodzi kamera i ktoś tam coś mówi. Ty wiesz, że nie jesteś w stanie zrozumieć, co on mówi?
Jesteś tak odłączony od wszystkiego?
Tak. Jesteś tym łącznikiem między pedałami a kierownicą.
Zlewasz się.
Wiesz, co robisz? Tak. Wody. Wody. Rozumiesz? Dostajesz tą wodę i tak piję ją powoli. Aha, jestem na mecie. To jest, czekaj, jaki to był odcinek? Co tam było? Co ja im mogę powiedzieć? Jakie emocje? Aha, to jest pilot. Zaczynasz wracać z tego krótkiego łącza, z tego tylko jechania. Rozumiesz? Stajesz się znowu człowiekiem.
Czyli tak jakby się odklejasz od rzeczywistości w ogóle.
Wracam dopiero do tej rzeczywistości. Aha, to są dziennikarze. To jest kamera. Naprawdę. To zawsze myślałem, jak kiedyś McKinnona po długim odcinku zobaczyłem, on tak... Ja mówię, ja pierdzielę, przecież znam gościa, jest inteligentny, ładnie mówi i tak dalej. Zrozumiałem, że to jest ten stan innej świadomości, że stajesz się maszyną do jechania. To jest cudowne.
Obserwujesz jakichś sportowców, którzy ciebie inspirują?
No, takiego mojego mistrza to już nie ma, Ayrton Senna, który był takim wielkim. Juha Kankunen, wiecznie żywy, starszy już mocno pan. Ten jego styl, ta jego lekkość taka, wiesz, to było coś. Marian Bublewicz, który był bardzo blisko i taką był moją bezpośrednią inspiracją, bo miałem okazję go zobaczyć, jak jeszcze był wschodzącą w ogóle taką ikoną czy gwiazdą polskiego sportu. Ja byłem wtedy dzieciakiem i pamiętam, jak siedząc z kolegami na koloniach w takim namiocie wojskowym, takim półokrągłym, każdy mówi o swoich marzeniach. W pewnym momencie ja powiedziałem, panowie, ja to mam takie marzenie, żeby Marian Bublewicz został mistrzem, a ja po nim. Wyobrażasz sobie, że ktoś po 15 czy 20 latach zdań, Hołek, ja pamiętam, jak ty to wtedy powiedziałeś, bo rzeczywiście taka cisza zaległa. Ja tak twardo, konkretnie powiedziałem, to jest moje marzenie, nie? Że chciałbym być kierowcą rajdowym. I to spełniłem, wiesz, to są takie chwile, które po jakimś czasie, wracając do tego, co mówisz, w głowie się tlą i to już nigdy nie zgaśnie. To są te chwile, które zmieniły moje życie, które powiedziały, idę w tą stronę. Muszę tam cisnąć, wiesz, bo wbrew pozorom trzeba cholernie cisnąć. Spotykasz się ze ścianą, wdrapujesz się, wiercisz ją, próbujesz ją połamać albo ją ominąć, ale musisz iść dalej. Pytanie, nie możesz stanąć.
Pytanie też, jak to wpływa na innych ludzi. Czy to, że mówisz otwarcie, wprost takie rzeczy, nie wpływa na nich tak, że oni później jadą gdzieś obok ciebie albo myślą o tobie i myślą, to jest ten gość, który powiedział te rzeczy, który był na tyle odważny, żeby to powiedzieć. Ja się teraz trochę bardziej go boję, niż kiedy on by tego nie powiedział.
Trudno mi powiedzieć, no nie chcę jak gdyby, wiesz, wchodzić w innych ludzi i zastanawiać się nad tym za głęboko. Nie zapomnę, jak jeździłem w kartingu i taki mój kolega zawsze mówił, kurna, jak z tobą wchodziłem w zakręt, to wiedziałem, że ty nigdy nie odpuścisz. Że któryś z nas musi wypaść, a on też był taki, który nie odpuszczał nigdy. Także któryś gokart niestety leciał w powietrze i musiał opuścić drogę. To jest coś takiego, co we mnie niestety jest. To jest też wadą. To nie jest tylko zaletą. Rozumiesz? To też jest wadą. Bo czasami po prostu chcę za dużo. Chciałbym wszystko. Rozumiesz? Zgarnąć całą pulę. A tak w życiu nie jest. Musisz iść na kompromis. Musisz czasami coś oddać, żeby coś wziąć. Tak jest w życiu.
Chcę cię zapytać jeszcze o zdrowie, ale nie w kontekście tego, czy dzieją ci się jakieś rzeczy, bo ten sport jest niebezpieczny, tylko zastanawiam się już nad tym twoją mentalnością, że ty jesteś cały czas tak jakby wciśnięty gaz do dechy i coś takiego mocno obciąża organizm. Już byłem zaskoczony, że powiedziałeś, że ty się wolno męczysz i czy nie ma po jakimś dłuższym czasie, nie wychodzą ci jakieś rzeczy, które musisz kontrolować przez to, że cały czas jesteś właśnie w takim napięciu?
Ale mówisz o fizyczności?
Mówię o fizyczności.
Ja mam być może też taką bardzo pozytywną ocenę siebie. Znaczy jak to? Ja nie dam rady, idę. Po prostu, rozumiesz, idę, biegnę, płynę. To jest dla mnie naturalne, że muszę osiągnąć ten cel. Jak mi ktoś powie, przepłyń ocean, to powiem, nie, sam se płyń. To, wiesz, to są granice, ale coś w realiach tego, co mogę zrobić, robię najlepiej, jak potrafię. To jest ta, później padam. No pamiętam, jak zrobiłem z kumplem wyścig na wiośle. No i wiesz, widzisz ten jego łódeczkę i swoją i ciśniesz. I było ostatnie, no nie pamiętam, czy to 100, czy 200, czy 300 metrów, za dużo na tym się ścigam, ale już nie miałem oddechu. Ale wiedziałem, że muszę wygrać, że jeszcze kawałek. I cisnąłem. Kiedy przepłynąłem metę, spadłem bez tchu. Rozumiesz? Z potwornym bólem głowy. Wszyscy mówią, masz jakiś wylew, coś tego, bo rzeczywiście padłem. To jest to, co mnie odróżnia od innych. Rozumiesz? Że żeby zwyciężyć, no lepiej zginąć niż przegrać. To jest to coś. To jest choroba. To jest słabe. To jest coś, co jest moją słabością. Zdecydowanie. A zarazem daje szansę zwyciężać. Rozumiesz? Bo to może mnie zabić, ale jak do tej pory ciągnę.
Jak do tej pory robisz uniki z tą śmiercią.
Jak do tej pory ten ostatni moment popuszczę, albo wypuszczę te wiosło z rąk, żeby jednak przeżyć. Nie, no...
Piękne są te rajdy, jak oglądałem sobie twoje zdjęcia na Instagramie, to ja trochę jakbyś po Marsie jeździł. Takie wielkie, czarne skały, wszystko pomarańczowe.
Niewyobrażalne rzeczy. Jeździłem po takich miejscach, na Dakarze będąc, które nigdy nie wierzyłem, że są na kuli ziemskiej, że to jest w ogóle, że są takie krajobrazy. Wjeżdżałem w takie głazy, wyobraź sobie, jak stoły, jak ten, leżące jeden na drugim i ściana wielkości jak połowa tej i Łukasz mówi, tam masz jechać. Ja mówię, Łukasz, ale tam się nie da wjechać, masz jechać, bo tam jest droga. Ja mówię, nie ma tam drogi. I nagle na taką ścianę się wspinasz jak jakimś łazikiem, tym takie coś, no niewyobrażalne rzeczy, wiesz, jakieś gdzieś szukasz miejsca, gdzieś podbijasz, cofać i spadasz, znowu musisz to, próbujesz. I mówisz,
czyli wy tam robicie takie
piony? I nagle takie rzeczy, które jakbyś spojrzał, to przecież żaden samochód, nic tam nie przejedzie. I nagle patrzysz porysowane płytami, albo stoi sobie fotoreporter, który tam na piechotę wlazł, bo on przyleciał helikopterem i robi ci zdjęcia. I mówisz, Jezu, gdzie oni nas pakują, w co? Ja ci mówię o pewnych takich przerysowanych rzeczach, nie? Ale wyjeżdżasz i nagle taka dolina w kompletnie jakimś kolorze niewyobrażalnym, takim, że takie kolory są na ziemi, to jest właśnie Dakar. Dakar daje niewyobrażalne przeżycia, ale nie jesteś tam po to, żeby te piękne widoki oglądać, tylko chcesz jak najszybciej pochłonąć każdy metr ziemi, jak najszybciej przejechać i przetrwać i fizycznie, i psychicznie.
Bardzo mi się, jak się przygotowywałem, to tak sobie myślałem, że ta rozmowa właśnie tak będzie wyglądała i w żaden sposób mnie nie zawiodłaś.
Nie, no mówię, co czuję, wiesz, to jest często mi zarzucane, że gdzieś tam jestem za bardzo emocjonalny, że za bardzo gdzieś, wiesz, uzewnętrzniam, że jak gdyby pokazuję wszystko, co mam w środku. Taki jestem, ja nie mam jakichś szczególnych tajemnic, wiesz, staram się żyć dniem, teraz się tego nauczyłem, staram się mieć takie plany, które mi dają wow, takie wiesz, że warto jest wstać, warto jest coś robić. Wiesz, w tym roku się trochę obraziliśmy na Puchar Świata i Puchar Europy, bo mieliśmy to jechać, no bo punktację taką zrobili, nie wiem, to jest kolejny wielki błąd dla mnie FIA, zrobili taką punktację, że ktoś, kto przyjeżdża ósmy w rajdzie, wygrywa ten rajd, zdobywa najwięcej punktów. Ty wygrałeś rajd, ale jesteś w klasie, w której na przykład były 3-4 samochody, wiesz, bo te drogie potwory, nie przyjeżdża ich 20, ale tam w klasie jakichś takich UTV-ów było 20 urządzeń, bo to nawet trudno samochodem nazwać, ale oni mają mnożnik razy 1,5 i ich punkt jest mnożony przez 1,5. I teraz już pierwszy rajd był i gość, który wygrał rajd, był trzeci, gość, który był drugi w rajdzie, był piąty, a trzeci był ósmy. No więc ja mówię, nie, to jest niemożliwe. Jak mi opowiadali o tym, że będzie taka punktacja, mówię, nie, no przecież nikt by takiego nie zrobił bałaganu. No przecież kibic teraz nie wie, kto prowadzi rajd. Ty prowadzisz, wygrywasz, ale przeliczniki punktów temu dodać, temu ująć, no kpina. No po prostu, także w Mistrzostwach Polski na szczęście nasz Polski Związek Motorowy zachował normalną punktację, więc będziemy się ścigać tu. No będzie ta frajda, że znowu pojadę sobie 6 rajdów.
Ja myślę, że to skandal, że ludzie mówią ci takie rzeczy i moim zdaniem z takimi ludźmi się nie można zadawać, jeśli ktoś ci mówi, że jesteś za bardzo emocjonalny albo za bardzo się dzieli rzeczami. Kurde, no taki jesteś i powinno się szukać tych
dokładnie,
ludzi, którzy
tak... Dokładnie, tak jestem. Wiesz, ludzie mają swoje wyobrażenie o tym...
Jaki powinieneś być.
Jaki powinieneś być.
Ty jesteś źle sobą.
Ja taki jestem, no sorry. No. Wiesz, ja też już jestem na tyle asertywny, że potrafię sobie to miejsce, kiedy jest cudownie, wybierać sam, z kim i po co. Prawda? To jest bardzo ważne, żeby się nie dać, bo muszę tam być. Oczywiście wykonuję zadania różne, wykonuję pracę, wykonuję różne chwile, ale wtedy jestem profesjonalny. Jestem lekko zamknięty, mam ten fajny filtr, którym jestem miły, sympatyczny, fajny Krzysio, który wykonuje swoje zadanie, a w środku wiem, co myślę, co czuję. Rozumiesz? To niestety trzeba umieć podzielić tą rolę zewnętrzną i to, kiedy jesteś sobą, kiedy możesz w tym cudownym momencie mordę drzeć, śpiewać, skakać. Przecież moja córeczka najmłodsza robi tacie filmiki, kiedy robię różne dziwne rzeczy, głupie, tańczę, śpiewam, skaczę w gaciach, czy w różnych innych momentach, gdzieś tam zęby myję. I ona mówi, tato, jak ty umrzesz, to ja będę miał taki film, ale będę miał taki film. Jak ja go puszczę na pogrzebie twoim, bo my rozmawiamy o tym, że ta śmierć jest naturalna, że jest oczywista. Ja często wyjeżdżając na rajd mówię, mogę nie wrócić, więc mamy tu zasoby, tam zasoby, tego pilnujcie, tu jest taka umowa. I jak gdyby u mnie w domu to poczucie, że można odejść, jest. I to jest, myślę, dobre z perspektywy tego świata, w którym jest tak wielkie ryzyko. Mojego świata oczywiście. I trudno mi było przyzwyczaić wszystkich do tego, ale należy mówić o śmierci. Ona jest częścią nas. Nie będę tych lapsusów mówił, że każdego to spotka, bo przecież tak jest. Ale ona jest, ona w każdej chwili może się upomnieć. Nie?
I to jest ciekawe, że jednocześnie wszystkich nas to spotyka i nie mówi się o tym za bardzo.
Ale ludzie, nie mów o tym. Ja mówię, na tym OS-ie, w tym miejscu jest takie miejsce, że jak palniesz, to cię nie ma. Nie mów mi w życiu, ja nie chcę tego słyszeć. Ja mówię, człowieku, będziesz tam przejeżdżał. I wiesz, i on tam popiarduje, kombinuje, żeby przetrwać. A ja przechodzę gwintem, bo wiem, że ta droga decyduje, a ja decyduję, czy tam spadnę w tą przepaść, czy nie. Więc przechodzę tam gwintem. Ja mówię, znowu parę sekund do przodu. Bo się nie boję śmierci.
Potrzebujesz teraz czegoś? Szukasz jakichś sponsorów? Co ci jest potrzebne aktualnie?
Sponsorzy są zawsze potrzebni, bo to jest taki sport, w którym trzeba mieć miliony. Na szczęście...
Miliony euro.
Tak. Na szczęście, no tak te pieniądze, które są we mnie zainwestowane, się fajnie mnożą. Pamiętam, jak byłem przez lata w Orlenie, to każda złotówka wydana na Chowczyca robiła 4 złotówki.
Jak oni to liczą?
No jest tam skomplikowany marketingowy przelicznik. No to, co ci powiedziałem, ja się na tym nie znam do końca. Posługuję się pewnymi cyframi. Ekwiwalent medialny, który w tym roku wygenerowaliśmy, to 20 parę milionów. Wiesz, samego Dakaru, czystego, przez raptem miesiąc, którym funkcjonowaliśmy. Także mój sponsor, mimo że nie zrobiliśmy wyniku sportowego, bo taka jest prawda, smutna prawda dla mnie, bo dla mnie ten wynik był bardzo potrzebny, no jednak można śmiało powiedzieć, że jego brand, ta świadomość marki i tak dalej, no opłacała się. No, to się po prostu opłaca. No, to strasznie brzmi, że sport się może opłacać, ale według mnie niestety jesteśmy w takich czasach, że tak ma być. Że nie jeździmy, żeby było fajnie i miło. Krzysio się przejechał, wydał 1 000 000 euro i powiedział dziękuję. Nie, to ja bardzo tego pilnuję i mam świadomość odpowiedzialności mojej przed sponsorami. Jak już kogoś reprezentuję, to robię dla niego wszystko na 100%. To jest dla mnie cholernie ważne. Tego się nauczyłem i uważam, że to jest też moja siła. To jest też ten moment, że rozumiem świat mediów, marketingu, tego wszystkiego, sprzedaży, bo to też na koniec ma się przekładać na sprzedaż. I jak ten świat rozumiesz, to wiesz, że pewne czynności, bez względu na wszystko, nie chce ci się, jesteś zmęczony, mówisz spadać, wszyscy stajesz przed kamerą i opowiadasz ważną historię, historię, która jest obłożona odpowiednimi brandami, odpowiednim tekstem, odpowiednimi rzeczami, które na koniec wpływają, już tak mówiąc bezczelnie i bezwzględnie, na sprzedaż danego produktu, danej marki. Trzeba o tym pamiętać, nie wolno się na to obrażać. Sportowiec musi mieć już to poczucie, że nie jest tylko gościem, który jest od biegania, od wygrywania, od skakania, tylko jest gościem, który reprezentuje coś, co za nim stoi, bo sport musi mieć mecenasa, bo sport musi być wspierany. I oczywiście to jest naturalne, że wielkie firmy, w moim przypadku w motorsporcie, no to są firmy paliwowe, to są firmy, które są blisko tego paliwa, tej energii. Ale mój sponsor w tym roku, Biogen, firma Biogen, to wielki mecenas, człowiek wizjoner dla mnie, Jarek. To jest.
Czym oni się zajmują?
Oni robią biotechnologię, wiesz. Wiele lat temu Jarek przejął tą firmę, zrobił cudowne rzeczy i stworzył produkty, które wydawać by się mogły są, wiesz, no z jakiegoś, z kosmosu. Gram czegoś, wyobraź sobie, gram bakterii wsypujesz na hektar, teraz nawet Jarek mówi, jaki gram? 0,4 grama. Wsypujesz na hektar i rosną plony o 20%. I każdy rolnik, któremu byś przyszedł i to opowiedział...
Trzeba było dzisiaj opowiadać. No.
Wiesz, co zrobi? Wiesz, co zrobi? Powiedz, ty, spadaj, frajerze, przecież to oszustwo. Tylko ci rolnicy, którzy już tego spróbowali, są świadectwem. I nagle się okazuje, że ta firma jest przyszłością świata. Jarek miał taką wizję kiedyś, wiele lat temu, bo razem kochamy szybkie samochody, więc go kiedyś poznałem. Mówi, ja uzdrowię wszystkie wody na świecie. Wyobraź sobie?
Wow.
Odpowiednimi bakteriami robiliśmy takie próby. To jest niewiarygodne. Wsypujesz do jeziora i one nagle dostaje to, czego potrzebuje. To jest genialne. To jest coś, co w ogóle zmieniło moją percepcję odbioru rolnictwa. To nie jest chemia. I wiesz, to też musisz być mądry. Nie walczysz z chemią, bo ta chemia była, jest i będzie. Ona jest jak gdyby częścią, ale możesz cudownie wspierać bakteriami, cudownie tworzyć to, co na koniec dla rolnika jest wartością dodaną. I to jest ekologiczne. I to jest w pełni zdrowe dla nas wszystkich, bo bakterie były, są i będą. To jest tylko kwestia, że ich brakuje w wielu miejscach.
Uzdrowię wszystkie wody. Taki cel to ja szanuję. To,
prawda?
Coś
to,
takiego.
To był cudowny cel. Oczywiście, że to nie jest proste, ale on miał, że przecież to jest takie proste. Bo zobacz, jest jezioro, są drzewa, które są ścinane, tony liści wpadają do tego jeziora, one zmieniają kompletnie. Ja nie jestem specjalistą, także mówię trochę z perspektywy laika, ale Jarek odpowiednimi bakteriami potrafi to jezioro w krótkim czasie zmienić, żeby te pH wody, żeby to wszystko, co powoduje, że ta woda jest z mojej perspektywy czysta, przezroczysta, nadaje się do pływania, do picia, to on potrafi tymi bakteriami jak gdyby ratować. Ryby się lepiej czują. Wszyscy inaczej to ja ciągle jestem nieprofesjonalny i ktoś, kto się zna na tym, zaraz powie, co ten Hołek gada za głupoty? Ja tylko mówię o pewnej wizji, o pewnym sposobie myślenia, że to jest możliwe, że możemy naturą reperować naturę, którą sami tak niszczymy skutecznie.
Kończy nam się czas, więc...
Temu panu już dziękujemy, chciałeś powiedzieć. Już się nauczyłem tego. Już się tego nauczyłem.
Bardzo ci dziękuję. Przede wszystkim za energię. Za tą energię, którą miałem w sobie, jak się przygotowywałem, i za tą energię podczas rozmowy, bo to naprawdę super rozmowa. Mam nadzieję, że przyjdziesz do mnie jeszcze raz. Jeszcze sobie porozmawiamy.
No, jak coś zrobię, jak będziesz potrzebował gościa, który...
Ty już zrobiłeś wystarczająco, żeby o tym...
No gadać. Właśnie, to jest fajne hasło zawsze mojej żony, nie? Ty już nikomu niczego nie udowadniaj. Ty się ciesz, baw się życiem. I staram się tak myśleć, ale sam wiesz, jak stajesz na starcie i masz te 5, 4, 3, 2, 1, nie ma wtedy przejażdżki. Nie ma. zęby zaciśnięte, wilk, zęby już spiłowane mocno, bo stary wilk, ale sierść najeżona i do przodu, pazurami drę tą ziemię, żeby jeszcze metr dalej, jeszcze i na koniec spoglądasz, a ten łeb drugiego wilka jest troszeczkę za tobą. Wygrałem.
I tymi słowami skończmy. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.